Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu, podcastu o popkulturze. Jest to odcinek 68 z niedzieli 14 kwietnia 2024 roku. Z tej strony kwadrat, a z drugiej strony jak zawsze...
Skłon, dobry wieczór. W sumie to chyba dzień dobry jeszcze w sumie. Przepraszam, z przyzwyczajenia.
Z przyzwyczajenia. Było tak, taka długa była zima, że po prostu cały czas było dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Już jest praktycznie lato od razu. Chociaż dzisiaj ta pogoda nie jest taka najgorsza, jest tak przyjemnie ciepło.
Nie, dzisiaj jest przyjemnie, dzisiaj nie ma upału, dzisiaj tak. Jest okej.
Były po prostu takie dwa dni, gdzie te upały dokuczały, a teraz jest spokojnie, taka przyjemna...
Upały dokuczały, nie czuję, kiedy rymuję.
Wiosenna pogoda. Tak, i zaczniemy od biblioteki, gdzie ty znowu jakiś Deadpool number 1. Ja mam wrażenie, że już o Deadpoolu number 1 mówiliśmy. Raz w roku musi być.
A no tak, dobra. W sensie, mówiliśmy, ale to było jakiś czas temu, bo ten Deadpool numer jeden, to ja powinienem go wstawić w tamtym tygodniu, bo to jest komiks z tamtego tygodnia, bo w tym tygodniu żadnych jedynek nie było i możesz uwierzyć, w przyszłym tygodniu żadnych jedynek też nie ma. Niesamowite.
Nieziemskie.
Niesamowite, bez kitu. Ale no okej, tutaj dostajemy Deadpoola numer jeden, bo to jest kolejna solowa seria. Z Wade'em w roli głównej, tylko tym razem scenarzystą jest Cody Ziegler i najlepsze w tej serii jest okładka, bo ten pierwszy numer, w sensie, dobra, żeby nie było, to nie jest jakiś zły komiks, to nie jest zły komiks, tylko on jest, to jest przeciętny komiks, to jest po prostu coś, co działa jako, no spoko, Wade idzie na kolejną jakąś tam misję w swoim życiu, dość długim. Trochę jak zapychać, jak taka straj taśma, bym powiedział, nie? No jest szara, długa i w sumie ciągnie się i to jest notorycznie to samo. Tak jak powiedziałem, nie, że to jest złe, tylko to jest do bólu przeciętne, moim zdaniem. Więc no nie za bardzo chyba chcę tu spędzać czas na jakimś, nie wiem, potężnym doszukiwaniu się czegokolwiek. Ta. Druga sprawa, wszyscy wiemy, że cokolwiek w tym roku wyjdzie przed filmem Deadpool and Wolverine, to jest po prostu zwykłe nakręcenie hype'u i zbieranie kasy na to.
Tak, może nawet na to wcześniej nie było jakiegoś planu, tylko teraz potrzebne jest jakby zgranie z promocją, więc musi jakiś tytuł być, a może Deadpool akurat nie był w takim, wiesz, miejscu, gdzie by miał jakąś bardzo długą serię w tej chwili, więc jedynka ciach i już mamy Deadpoola odkaczonego, lista zrobiona.
Oni tam ostatnio też mieli zapowiedź nowej komiksowej serii, która się oczywiście nazywa Deadpool and Wolverine, nikt się wcale tego nie spodziewał.
Nie, nikt, kompletnie. Jakby w ogóle nie przewidziana, nie, zagrywka nie do przewidzenia.
Ale to jest z kolei na przykład to samo, teraz mamy X-Men 97, która sobie leci. Bo chodzi mi o to po prostu, że w związku z tym, że to sobie teraz sobie leci i w związku z tym, że to leci, to teraz Marvel bardzo mocno znowu skupia się na tych mutantach bardzo mocno, bo dostali zapowiedź trzech nowych serii. Jedna się będzie nazywała, z tego co pamiętam, NYX, a druga będzie się nazywała Phoenix.
O, tam, ja pamiętam, że mieli taką graficzkę, gdzie pokazywali tak, te drużyny
tak.
Różne.
Trzecia chyba zaś się będzie nazywała chyba Uncanny X-Men, jeśli się nie mylę. Jeśli pomyliłem, to przepraszam, ale to ja nie mam oficjalnie głowy do tytułu. No ale tak, generalnie teraz będzie znowu tych mutantów od zawalenia, bo wiadomo, prawa wróciły, jest już serial wydany, zaraz w MCU będą, także już można teraz, że tak powiem, legitnie i na pełnej pompować hype, kasę w mutantów Marvela.
Tak. No to może przejdźmy do tego, bo wejdziemy na salę kinową i tam porozmawiajmy o tym nowym odcinku. I muszę powiedzieć, że to pierwszy odcinek, który powiem, że naprawdę mi się podobał w tego serialu. Także nie mam żadnych zarzutów.
I myślę, że ten serial trochę, w sensie ten odcinek, zrobił to, co bardzo dobrze robiła ta stara animacja, bo ona robiła tak. Albo były odcinki full zapychaczowe, po prostu filerowe, albo były odcinki, które po prostu gnoiły cię pod względem emocji maksymalnie. I ten odcinek robi te dwie rzeczy naraz, skrajnie.
Wiesz, ja mam z tą serią taki problem, że ona będzie miała tylko 10 odcinków.
Prawda. Znaczy będą kolejne sezony.
Oni muszą się po prostu tak mocno, wiesz, streszczać z tym wszystkim, co nie do końca działa. Jednak od 97 roku, kiedy ten ci X-Meni chyba zakończyli nadawanie, z tego co pamiętam.
A może nie pamiętam.
No to sporo się zmieniło i jednak sposób prezentacji historii jest inny niż w tych kreskówkach i wydaje mi się, że są inne rzeczy, które lepiej wychodzą dzisiaj. I akurat X-Men 97, próbując przybrać tą samą formę, to trochę trąci myszką, powiedziałbym tak. Ale ten ostatni odcinek był świetny, bo nawiązywał do poprzednich odpowiednio. Pewnych rzeczy, które zbudowali już wcześniej. Związywał je, wiesz, wszystkie już tak rozwiązując pewne wcześniejsze wątki, które zostały pokazane, i zrobił faktycznie to wszystko, co powinien zrobić. I to się naprawdę dobrze oglądało. Miał świetną animację, świetnie prowadzoną narrację, muzykę, nawet było Ace of Base tam. Wszystko było świetne, moim zdaniem, w tym odcinku.
To prawda. Tak jak powiedziałem, ten odcinek tak bardzo skrajnie, sam początek taki zapychaczowy, a potem końcówka to była absolutnie taka, że ludzie żywnymi łzami płakali, łącznie ze mną, bo, Jezu, nie chcę spoilerować, ale to, co zrobili na końcu, to jest... No trochę, kurde, jednak bolało. No mimo wszystko bolało.
Tak, są tam jakby poważne konsekwencje, śmierci i tak dalej. Wiesz, szczególnie w porównaniu do ostatniego, gdzie oni nawet podzielili komiksową historię na dwa i w ogóle historię Storm to w 8 minutach zmieścili, gdzie to powinien być cały odcinek w rzeczywistości.
Ta historia ze Storm, która traci i odzyskuje moce, to tam były naprawdę sporo czasu. W sensie różnica... Tak. Różnica, spora różnica czasu między tym, co się tam wydarzyło, a tym powrotem jej mocy. A tutaj dostaliśmy Forge'a, który się pokazał jej na koniec tego samego odcinka. Mówi, no dobra, to ja ci tam zwrócę te moce za jakiś czas.
I jeszcze dostajesz romans w 5 minut.
No tak, bo ten romans z Forge'em będzie tak czy siak. To ja ci gwarantuję, że następnym razem, jak tą Storm zobaczymy, to już będzie albo już z mocami przywróconymi, albo to już będzie ten moment, kiedy jej moce zwrócą ogólnie. Także nawet nie zdążysz odczuć tego, że ona tych mocy nie miała.
Więc wiesz, ten odcinek z Genoszą teraz, co był, gdzie tam się naprawdę poważne rzeczy dzieją, to jest takie, wiesz, nieba, ziemia w porównaniu do tego poprzedniego. Te pierwsze trzy odcinki nie były najgorsze, ale to było takie, no jest okej. Okay. No i nie powiedziałbym, że to jest najlepszy serial. To ten odcinek ostatni faktycznie pokazuje, że to mógłby być zarąbisty serial, gdyby troszeczkę więcej czasu miał. Mam wrażenie.
To znaczy, mnie się bardzo podoba, bo no, mnie się go dobrze ogląda, nie jest dobrze napisany, tylko no faktycznie, jeśli znasz komiksy, jak gdzieś tam mówiłem wcześniej, że ja się na tych komiksach wychowałem, ale no, z drugiej strony nie jestem jakimś turbofanem mutantów, co nie zmienia faktu, że gdzieś tam znam te klasyczne historie i oni w tym sezonie, bo nazwijmy to po prostu sezonem, bo to jest kontynuacja tych starych X-Men, zapieprzałem, jakby im się spieszyło, Bóg wie gdzie.
Wiesz, tym bardziej, że mam wrażenie, że wiesz, że nawet w starych tych X-Menach, w X-Menach z tych pierwszych serii, wiadomo, z tych lat 90., no to tam te rzeczy, które tu masz, to były 2-3 odcinki czasami, jeden ten odcinek taki jak tu jest.
O Jezu stary, przecież tam cały wątek Phoenix i Dark Phoenix to jest cały sezon przecież.
Tak, więc tam się to ciągnie trochę dłużej, ten czas jest potrzebny. A tutaj dosłownie dostajesz odcinek, ja po prostu, kurde, to jest cały ark fabularny w jednym odcinku. Skrócony, zmiksowany. I to się ciężko ogląda miejscami, moim zdaniem, ale ten ostatni odcinek miał akurat po prostu czas na to, żeby się rozwinąć.
No zobaczymy, jak to będzie się prezentowało dalej. Na razie mi się to dobrze ogląda, tak jak powiedziałem. Na pewno nie jest to jakiś, nie wiem, Ubermeisterszczyk, jakby tu użyć języka niemieckiego, aczkolwiek na pewno jest to bardzo ładny ukłon w stronę tego, co mieliśmy w latach 90. I tak jak mówiliśmy, i pod względem czy to czysto animacyjnym, w sensie graficznym, czy pod względem ludzi, którzy podkładają głos do tego serialu, to także to wszystko jest zrobione bardzo dobrze, tylko można byłoby się mniej spieszyć, tym bardziej, że tam od jakiegoś czasu drugi sezon jest zamówiony, więc ja nie wiem, czemu oni tak się spieszą i jaki jest tego powód.
Nie wiem, ale moim zdaniem po prostu to nie działa, ten pośpiech lepiej działa, jak to jest wolniejsze i masz po prostu oddech. Może przejdźmy dalej, bo będziemy się powtarzać tutaj już. W tym tygodniu też miały premiery trochę anime, jakby miał premier.
Znaczy wczoraj miała premierę, miał premierę, pierwszy odcinek w sumie chyba długo wyczekiwanego anime od studia, które zrobiło nam Boku no Hero Academia, czyli My Hero Academia.
Ale mówisz o Kaiju No. 8?
Tak,
czy mówisz
o Kaiju No. 8 mówię.
Kaiju No. 8 miało w tej chwili premierę.
To była chyba pierwsza taka sytuacja, że był dosłowny livestream na Crunchyrollu. Ja oczywiście się na niego spóźniłem i wleciałem, dopiero obejrzeliśmy to razem z Renatą, jak to już było normalnie w formie odcinka, ale faktycznie był stream na Crunchyrollu wczoraj o godzinie 16.
No ja to obejrzałem dzisiaj. Po prostu do kotlecika miałem akurat co obejrzeć i bardzo dobrze się zaczyna, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek.
Tak.
Ciężko ocenić na razie, jak to będzie w całości, ale w tej chwili tak. Animacja jest bardzo dobra.
Bardzo dobra, bardzo dobra.
Bardzo dobra muzyka, przede wszystkim pasująca do całości. Mi w ogóle te klimaty muzyczne industrialne tutaj to bardzo pasują.
To znaczy w ogóle to studio, które właśnie robi Boku no Hero i robi Kaiju Number 8, to ono ma to do siebie, że oni robią takie fajne industriale, takie fajne miejskie motywy w tych swoich soundtrackach, co pasuje do tych obu serii. Także ja też byłem pod wrażeniem, bo od razu czuć takie fajne, taką fajną techniawkę, taki fajny elektro.
Wiesz co, to ma takie pasuje. Early 2000, co nie? Jakby tak, wczesne 2000, jeżeli chodzi o muzykę.
Tam można byłoby puścić Darude Sandstorm w tle i byłoby okej, nie?
Jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony ten pierwszy odcinek. Będziemy lepiej w stanie to ocenić po już paru, ale ten pierwszy wygląda super po prostu.
5 odcinków przeleci, to możemy się już wypowiedzieć jakoś bardziej.
Tak, wiesz co, mnie cieszy, że to wygląda dobrze i nie było jakiejś katastrofy od razu, bo czasami, wiesz, obejrzysz już pierwszy odcinek i jest tak, a kurczę, nie wiem, czy ja to będę oglądał.
Renata bardzo wczoraj mocno się wkręciła, bo tam, wiesz, są te momenty, jak oni kroją te kaiju i zbierają. I Renata zareagowała tak, o fajnie, bo nigdy w niczym nie pokazują, jak się pozbywają tych wielkich ciel z miast i kto się tym zajmuje, a tutaj dosłownie dostajesz, nie? I mocno się ubawiliśmy na tych momentach, kiedy trzeba było pokroić jelita pełne, wiadomo,
wiem,
fekalium,
dowcip,
nie?
Wiem.
I od razu, wiesz, wleciała cenzura japońska, ja mówię, aha, nikt się wcale nie spodziewa, że to będzie cenzura.
To niestety tego będzie mniej z czasem w rzeczywistości, bo ten główny bohater nie będzie siedział wiecznie.
No ja wiem, domyślam się.
Nie zdziwiłbym się, jakby pierwotnie miał tam dłużej siedzieć, ale edytorzy po prostu stwierdzili, że on nie może.
To znaczy, to pamiętajmy, że to jest anime, pewne rzeczy trzeba przyspieszyć tak względem mangi.
Wiesz, no on w mandze nie siedzi długo tam, bo jest tak samo jak tutaj, chyba w drugim odcinku, nie wiem, czy w pierwszym, czy w drugim chapterze, odcinku mangi, już dostaje moce w rzeczywistości.
A kolejna rzecz, jeszcze tylko sorry ci przerwę, to dodajmy, że manga w tym momencie ma chyba 90 chapterów, a typowy odcinek anime przerabia w ciągu jednego, znaczy w ciągu 25 minut, zależy od 5 do 7 chapterów mangi nawet.
Tak, więc tak na dwa sezony gdzieś jest materiału w tej chwili. Ogólnie ja, wiesz, komiks bardzo lubię i polecam każdemu. Jata u nas wydaje.
No, okej, okay. To w sumie to też dość przewidywalne. Albo JPF, albo Jata u nas wydają.
Ale właśnie wydawało mi się, że widziałem już polskie wydanie. A może w tym roku sobie kupię jakby parę pierwszych tomów, które już są na
może
rynku.
Jedyne, co mnie boi, to że jak wchodzisz na Crunchyrolla, to tam jest ta główna grafika promująca ten serial, w sensie to anime. I tam masz już cały skład masz podany w tych mundurkach.
Tak.
I ja mam takie, kurde, no, naprawdę.
Bardzo przyspieszone w stosunku do mangi, bo w mandze to on faktycznie długo, długo poznaje te kolejne osoby. I w sumie, wiesz, jakby to jest manga, która w tej chwili jest na takim dużym, jakby, wiesz, miała duży ark w tej chwili. W sumie chyba przegapiłem z 2 czy 3 rozdziały gdzieś.
Z drugiej strony trochę ich rozumiem, bo im się zaraz w przyszłym miesiącu, bo już na początku maja startuje ten ostatni sezon finałowy Boku no Hero Academia.
Tak.
Trochę rozumiem to studio, bo im się skończy ten serial w ogóle, w sensie to anime.
Nie, to będzie duży hit. To będzie duży hit.
No właśnie, dlatego mówię, że to Kaiju Number 8 musi się sprzedać, bo jak im się skończy to Boku no Hero Academia, jeśli to Kaiju Number 8 im się, powiedzmy, nikt by tego nie łyknął, to niby nie mieli nic po prostu.
Tak. Dobrze, przejdźmy dalej. Ty masz Bartendera. To chyba był taki... Nie wiem, czy to nie była seria, która już jest starszą mangą.
Ja nie wiem, stary, ale powiem ci, że ja to znalazłem całkiem przypadkowo w tych nowościach kwietniowych na Crunchyrollu, bo doszliśmy do wniosku z Renatą, bo nam się skończył Solo Leveling, że w sumie fajnie było coś na te weekendy mieć, żeby gdzieś tam sobie obejrzeć po jednym odcinku, wiesz, to tam łącznie trwa 25 minut, więc to nie boli za mocno.
No
nie?
Wiem.
Fajne anime o robieniu drinków po prostu, serio.
Niech zgadnę, to jest takie anime, w którym jest sobie barman, i on robi drinki i doradza ludziom, którzy do niego przychodzą i za pomocą drinków leczy ich przypadłości różne sercowe i tak dalej.
Dokładnie tak, tak. Dokładnie tak jest.
Bo ja pamiętam, że ja o tej mandze słyszałem dawno, dawno temu i tak z dobre 5 lat, jak nie lepiej. Teraz tak patrzę na to, to nie miało anime do tej pory i jak patrzę na to, to długo.
Dopiero teraz zostaliśmy właśnie, 2 odcinki są. Powiem ci, że w ogóle jestem w absolutnym szoku, bo to ma absurdalnie ładną kreskę jak na anime o robieniu żarcia, a tak naprawdę w sumie drinków.
Pamiętaj, że każde anime o robieniu żarcia ma dobrą
grafikę. Wygląda naprawdę absurdalnie, to wygląda więc za dobrze, jak na taki content, naprawdę. Bo pierwszy odcinek to jest trochę, wiesz, tam ekspozycja, poznanie tych postaci i tak dalej. I od drugiego dostajemy ten content właściwy, bo tutaj mamy już takiego starszego pana, który przychodzi do tego baru. No i ten barman się tam spina, robi mu te drinki i ten gość za każdym razem mówi, że syf w ogóle, synek, daj sobie spokój, nie? Po czym się okazuje, że ten starszy pan przychodzi tam co miesiąc tego samego dnia, żeby upamiętnić, że chyba tego dnia zmarł jego najlepszy kumpel, który tam pracował kiedyś w tym barze, nie? No i ten barman w końcu młody to ogarnia i robi mu takiego samego drinka, jak robił tamten barman, nie?
Okej.
No i ten dziadek oczywiście się uśmiecha i mówi, że Jezu, i że wreszcie znalazł barmana, który potrafi robić takie dobre rzeczy jak tamten i już jego życie jest lepsze i jakby kiedyś tam potrzebował pomocy, to żeby dał mu cynk, to on pomoże, nie? No, także wiesz, coś w tym stylu.
No powiem tak, to jest w podobnym zakresie jakby gatunkowym co Delicious in Dungeon, gdzie idą do lochu, mają ciężką, wiesz, ciężki czas w lochu i dzięki żarciu to jest jakoś spoko.
No, ale powiedzcie, że fantastycznie można przy tym wychillować. Naprawdę fajne.
No ja wiem, no mówię. Trigger w tym roku robił ten Delicious in Dungeon. Dla mnie to jest takie właśnie chillowaniec, nie? Jest na tym Netflixie.
Ja musiałbym sprawdzić, co robi tego gada.
A Glass of God.
A Glass of God to jest taki jakiś drink legendarny, którego nikt ponoć nie jest w stanie zrobić.
Aha, to już wiem, to będzie ten jakby McGuffin do zdobycia w tym.
Trochę tak.
W tej serii. Gdzie będzie pewnie, wiesz, tylko z tego co ja pamiętam, ta seria była głównie o takim właśnie takim pomaganiu ludziom, no, tak. Nie miała jakiegoś tam battle, co nie? A jak jest właśnie coś w rodzaju Glass of God, to kojarzy mi się właśnie z czymś, co będzie takim battle'owym elementem.
Dokładnie
gdzie
tak.
Będą walka, wiesz, o że kto pierwszy zrobi.
Aha,
w jakiej zasadzie.
To robi Toho Animation.
Okej. Okay. Ci sami, co robili, co w sumie tego Lupina, o którym mówię, czyli to stare studio animacyjne, co też Godzilla ma.
O, to ciekawe.
Toho. Witwórnia filmowa Toho. Logo każdy pamięta. Jak widzisz to logo, to wiesz, co to jest.
Takie kółeczko.
Tak, kółeczko z tymi takimi promieniami rozchodzącymi się kolorowymi, które jest na wielu, wielu anime i też Godzilla.
Także, no ja polecam. Jak ktoś lubi patrzeć, jak robi się ładnie alkohol estetycznie, to może sobie obejrzeć.
Bije giblic, nie?
Tak jakby nie jestem alkoholikiem, żeby nie było. To po prostu ładnie wygląda, jak ten typ robi te drinki.
Ej, ale jak robi, to już chciałbyś być.
To tak, to trochę tak, wtedy tak.
Tak, chciałbym być alkoholikiem w sumie. Tak patrz na to.
Znaczy, ja rozumiem, jak to może brzmieć, ale wszyscy wiemy, jak mangi i anime przedstawiają jedzenie i picie, tak?
No nie powiesz mi, że nie robisz się głodny za każdym razem, jak widzisz jakieś takie animacje w stylu właśnie o, robię żarcie.
Ja nie mogę, stary. Na przykład, ja co prawda nigdy nie oglądałem Food Warsów, tak, żebym sobie to zbingował,
nie? Ja czytałem mangę, nie oglądałem anime.
Ale no wiesz, to gdzieś tam jest już tak z rolling joke'owane, że gdzieś tam urywki pojawiają się wszędzie absolutnie.
No. I to samo z Ghibli, co nie?
Jak widzę na przykład te panierowane kurczaki, czy jakieś desery, które wyglądają pokrętnie, tak apetycznie do przesady, że aż byś po prostu wylizał ekran własnego telewizora, to się czasami naprawdę robi człowiek głodny, serio.
Tak, człowiek się robi grubo od samego patrzenia. Dobrze. Kolejne anime tam, to też nie widziałem tego, ale to jest Unnamed Memory. O czym to jest?
Już mówię, na razie mieliśmy jeden odcinek, bo to wychodzi, w sumie śmiesznie, bo to w środku tygodnia wychodzi, chyba jakoś wtorek albo środa, jeśli się nie mylę. Mhm. Ja to sobie oglądałem ostatnio i o czym to jest? To jest tak, że mamy sobie świat fantasy, ale oryginalnie bardzo. Mamy świat fantasy, gdzie gościu w sumie okazuje się, że to jest książę, dziedzic jakiegoś tam królestwa, którego ojciec, tak jak i on, jest, oni obaj są obożeni klątwą, że no nie mogą się reprodukować. To znaczy mogą, ale to nic z tego nie wyjdzie ogólnie rzecz biorąc. I gościu po prostu poszukuje kogokolwiek, kto by zdjął z niego klątwę. I już wiesz, on już był w każdym możliwym miejscu na świecie, w skrawku świata, nawet tych nieodkrytych jeszcze przez nikogo miejscach. I w pierwszym odcinku gościu dostaje się do takiej wieży, która jest zamieszkana przez czarownicę. Oczywiście okazuje się, że czarownica wygląda przepięknie, wcale nie wygląda na starą babę, tylko jest bardzo atrakcyjna, wygląda na bardzo młodą, jest bardzo miła i tak dalej, i tak dalej. I tam, bardzo w skrócie to powiem, tam oczywiście dochodzi do porozumienia między nimi, on proponuje, że ona za niego wyjdzie, że przez rok z nim będzie mieszkała tam na tym jego dworze, on nie powie nikomu, kim tak naprawdę ona jest, tylko że jest uczennicą tej właściwej wiedźmy, chociaż to tak naprawdę ona jest tą wiedźmą, a ona przez ten rok będzie próbowała ściągnąć tą klątwę z niego i tak dalej, i tak dalej. I w sumie, to ja wiem, że to brzmi absurdalnie, idiotycznie, naprawdę, aczkolwiek kreska jest fajna, te głosy, które podkładają tutaj aktorzy seju, bardzo fajne. Ta fabuła też wcale nie brzmi jakoś głupio, bo w sumie to brzmi jak coś całkiem oryginalnego, bo nie jest w końcu...
Nie jest isekai!
Dokładnie to tak. Chciałem powiedzieć, to nie jest kolejny isekai. Także zobaczymy.
Bo już miałem o to zapytać właśnie, bo tak fantazy, ciekawe, no.
Nie, to nie jest isekai, zobaczymy, czy się z tego hehe urodzi, czy tak dobiorę sobie słowa.
Tak, okej. Okay. Ja z kolei poszedłem sobie do kina na bardzo klasyczną animację, która się nazywa Lupin the Third, Zamek Kaliostro, czyli Lupin III, Zamek Kaliostro, o, tak okay. Po polsku. Jest to animacja, pierwszy film długometrażowy Miyazakiego.
Jezus, który to roku?
79.
Wystupanie.
1979. To jest starość, ale jest bardzo przyjemny, śmieszny film, powiem szczerze. Jak szczególnie dla ludzi, którzy lubią Lupina. Bo okay. Wiadomo, to jest taka marka, która już tak od lat 60. gdzieś istnieje. Wiesz, to jest wnuk Arsena Lupena, oczywiście japoński, bo jakżeby inaczej.
Oczywiście.
Była seria komiksów, wiadomo, mangi. I był serial animowany i to był chyba jeden z najbardziej znanych filmów animowanych z Lupinem, bo wiadomo, wtedy jeszcze gość nie był wielkim nazwiskiem, ale już wtedy dało się poznać, że ma po prostu fach w ręku i Miyazaki faktycznie potrafi robić dobre filmy. I to jest dobry film. To jest, wiadomo, tak jakbyś wziął filmy Ghibli i zrobił Arsena Lupena z tego, to ma bardzo dużo przede wszystkim Bonda w sobie, powiedziałbym.
To sobie zdaję sprawę z tego, że jak to brzmi, że Arsène Lupin ma japońskiego wnuka.
Tak, no wiesz, no to jest, powiem szczerze, no głupie, ale no działa, powiedzmy to tak. Jak ktoś lubi serię o Lupenie, no to będzie rzecz, która na pewno mu przypadnie do gustu. Ja się cieszę po prostu, że u nas w kinach tego typu rzeczy teraz grają. Nawet wiesz, 40 lat czy prawie 50 lat po premierze.
No tak.
Bo powiem szczerze, mnie bardzo się podobają te inicjatywy, żeby te takie duże filmy animowane japońskie wrzucać do nas do kin. W tym wypadku to było bodajże i w Keliosie, i było w Cinema City, z tego co widziałem. Nie wiem, czy też dostępne było w na przykład, wiesz, Multikinie. Ale tutaj zauważyłem, bo patrzyłem na wrocławskie kino i tak, o, też jest we wrocławskim kinie, w Cinema City koło dworca wyświetlane.
Mhm.
To wiadomo, tylko parę dni, więc prawdopodobnie to tylko jakby jeden tydzień będzie, czy tam jeden weekend w kinach, ale zawsze mi miło patrzeć po prostu na klasyki, które się pojawiają, które u nas nawet nie miały szansy być w kinie w owym czasie. Przede wszystkim, no to jest takie bardzo melancholijne podejście, jak to w przypadku filmów Ghibli.
No nikt się nie spodziewał, że Ghibli będzie melancholijny. Nikt.
Więc ten film też jest bardzo melancholijny, ale jednocześnie jest takim zabawnym Bondem. Gdzie masz po prostu masę scen akcji, masz jakieś pościgi i wszystkie są podane naprawdę dobrym humorem. Polecam, nawet jeżeli z tego nie możecie obejrzeć w kinie, to polecam to obejrzeć w domu. Bardzo dobry film. I druga rzecz, którą obejrzałem, to rzecz, która pełzła na Disneya, mianowicie ten ich ostatni animowany film,
Wish. No tak.
I tego nie polecam z kolei. Jest to bardzo, bardzo taki średni średniak. Historia to jest nudna, powiedziałbym. Ani nie ma jakiegoś interesującego łotra, ani ta bohaterka nie jest jakaś super interesująca. Ani te postaci drugoplanowe nie są jakieś super interesujące, sam koncept nie jest też jakiś porywający i do tego jest to polane taką oprawą graficzną, która wygląda na nieskończoną, powiedziałbym to tak.
Okay.
Są momenty, kiedy ten film wygląda jak rzecz, która miała się pojawić po prostu jako seria jakaś.
Ja myślę, że to po prostu było od razu na streaming rzucone, albo przynajmniej miało być rzucone na streaming.
No to miał, wiesz, to wylądowało w kinach, ale to wygląda słabo. To przede wszystkim próbuje imitować dwuwymiarowy rysunek miejscami, ale jednocześnie nie działa poprzez to, że jakby wygląda strasznie płasko, jakby nie ma tej plastyczności takiej rysunkowej w rzeczywistości. Niektóre elementy tła są wręcz niesamowicie kanciaste, jak niektóre tła, jak niektóre drzewa, które po prostu wrzucili skopiowane jedno obok drugiego i widać, że to jest to samo drzewo w paru miejscach. Fabuła jest jakby taka, że masz gwiazdkę, która przychodzi z nieba i ta gwiazdka w sumie jest trochę bezużyteczna, powiedziałbym szczerze. jakby niby spełnia życzenia, ale nie spełnia życzeń. To jest wszystko takie niedookreślone, wiesz, takie na zasadzie nie wiesz dokładnie, jak to działa. Na takiej zasadzie. I przez to ten film tak oglądasz w sumie, ale jakie on ma zasady, wiesz, nie ma tam jakiegoś, nie czuję, żeby to było ważne wszystko. Do tego zazwyczaj, wiesz, ten główny zły tam to jest zły, żeby być zły w sumie. W pewnym momencie nie jest taki zły w interesujący sposób, tylko o, zyskałem moc i teraz jestem zły.
No, to brzmi jak typowy film bohaterski.
Zajrzałem do książki, która czyni ludzi złych i jestem zły teraz. I powiedziałbym, że to jest strasznie słaby motyw, tym bardziej, że zazwyczaj, jeżeli tego typu rzeczy działyby się w starszym filmie Disneya, to by był jakiś próba, wiesz, odkupienia dla tego gościa, czy coś, no przecież,
o co chodzi.
Bo on ma i żonę, którą kocha i tak dalej, co nie, ale nie. Żona mówi, nie, on już zajrzał do tej książki, on już jest stracony, to trzeba się z nim pożegnać.
To już tak jak w Marvelu, jak zajrzysz do Darkholdu, to już po ptakach, starcy już
nie ma powrotu. Po ptakach, co nie, tak, nie ma powrotu i ogólnie filmu nie polecam, jakby jest na tym Disneyu, ale to nie jest jakby najlepsza rzecz, którą ostatnio widziałem, zdecydowanie.
A wiesz, co jest zdecydowanie lepsze od tego?
A to zgodzę się nawet, to się nawet zgodzę, że Fallout jest lepszy.
Tak, Fallout jest zdecydowanie lepszy i ja miałem bardzo duże, nawet bym powiedział, że ogromne oczekiwania co do tego serialu, względem gier, które są fantastyczne, żeby nie było, że zaraz coś mi powie, ale jak Fallout 4 i Fallout 76 są dobrymi grami. No okej, okay, Fallout 76 to jest syf, Fallout 4 po naprawieniu w większości błędów oczywiście przez fanów, nie przez Bethesdę. Jest dobrą grą. Jest, jak najbardziej.
O, przez naprawienie przez fanów, to jest piękne zawsze. No ale wracając do samego serialu, to wiesz, dla mnie to było coś w rodzaju, no na trailerach wyglądał niesamowicie plastikowo, ale już sam serial ma te efekty poprawione w dużej mierze.
Wygląda fantastycznie ten serial, naprawdę.
Więc wygląda okej. Okay. Powiem tak, ma miejsca, kiedy wygląda słabiej, bo tam na przykład miejscami, kiedy fizyka trochę nie działa i wszystko jest plastikowe, takie wiesz, gumowe, ale są miejsca, kiedy wygląda super, to tak typowo jak dla telewizji, wiesz, raz się uda, raz się trochę mniej uda, bo w zależności od tego, jak nam budżet pozwoli.
Przede wszystkim Amazon chyba udowodnił to, że jak się trzymasz w miarę materiału źródłowego, to jednak można stworzyć coś fajnego, wartego uwagi i coś, co się sprzeda po tych nieszczęsnych pierścieniach władzy.
Tak, zacznijmy od tego, że ma potknięcia, ma nawet potknięcia podobne jak do tych pierścieni władzy, bo lore się nie zawsze zgadza i są momenty średnie.
To może powiedzmy tak, że to ja powiem tak, bo ja się zaznajomiłem wcześniej, poza tym jestem fanem Fallouta od czasu części pierwszej, która wyszła w 97 roku, ale dobra, to pokrótce. Tam się sporo rzeczy lorowo nie zgadza, bo generalnie, ja nie chcę spoilerować jakoś mocno, ale myślę, że mówienie o rzeczach, które w tym uniwersum działy się
Nie, tak,
jakoś
masz rację,
200 lat przed wydarzeniami, to chyba nie jest wielki spoiler.
Poza tym są rzeczy, które mamy z gier, które jakby trzeba skonfrontować i trzeba o nich porozmawiać,
no tak,
co nie?
Gdzie mamy mówione na początku każdej części, że generalnie ta wielka wojna, która wybuchła między Stanami i sojusznikami, a między Chinami i ich sojusznikami, to trwała 2 godziny. I to był generalnie konflikt zbrojny spowodowany przez brak dostępu do ropy. Jedna strona chciała, druga strona nie dała. Tyle, tak pokrótce. A tutaj w tym serialu dostajemy informację, że to cała ta firma Voltec popchnęła do rozpoczęcia tej wojny. I miałem takie trochę, co? Czemu?
No, nie, tam było więcej, bo nawet, wiesz, przemieścili Shady Sands.
No tak, no to jest w ogóle przemieszczone, nie wiem dlaczego, z jakiego powodu, bo trzeba powiedzieć, że serial dzieje się na zachodnim wybrzeżu. Czyli tam jest Los Angeles, Kalifornia, Hollywood i tak dalej.
Tak.
Cieniste piaski, czyli Shady Sands, owszem, jak najbardziej, one były dalej na zachodzie Stanów, ale nie na takim zachodzie.
Tak, one były głębiej w ląd.
Dokładnie.
Jest tam ogólnie, jest, wiesz, na przykład też Brotherhood of Steel ma miejsca takie, wiesz, typu jest postać, która jest niebinarna, co by nie średnio pasuje do Brotherhood of Steel.
To znaczy, to ja powiem tak, żeby nie było, nie jestem żadną osobą, której taki wątek przeszkadzał, nie. Tylko kłóci się to z filozofią samego bractwa,
które
od lat głosi, że jedyne, co na pustkowiach może żyć, to tylko czysto krwiści, że tak powiem, pełnoprawni ludzie, którzy widzą się zero-jedynkowo, że tak powiem.
Bo to jest frakcja, która jest bardzo taka konserwatywna, powiedzieć można wręcz faszystowska w swoich poglądach.
No tak, bo to są normalni faszyści. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że bractwo w uniwersum Fallouta ma tych odłamów od zesrania, że tak powiem. I one tam się różnią nieznacznie, czasami w sumie też nawet znacznie zasadami, które przestrzegają, bo no, powiedzmy jakiś tam oddział bractwa nie zgadzał się z zasadami tego głównego, więc oni się odcięli, byli też tak zwani wygnańcy. To jest bardzo dużo gadania, bo to lore jest potężny tego uniwersum. Ale jak mówimy o tym stricte, tym głównym zakonie, no to przepraszam, że to powiem, ale myślę, że jakby ktoś spotkał taką postać w uniwersum Fallouta, z tego głównego bractwa kanonicznie, to by sito z niego zrobili ogólnie. Serio.
To była pierwsza osoba, którą by tam kopali, co nie?
Bez kitu.
Tak, nie wybierali na rycerza. To faktycznie, wiesz, bractwo stali to jest trochę jak ci marinci z Warhammera, jeżeli chodzi o ilość chapterów.
No tak, dokładnie tak.
Tak, więc są tam potknięcia, są też, jakby powiedziałbym, ten środek tego serialu jest taki średniawy, bo jest dużo dłużyzn tam. Jakby z kolei, wiesz, jak o ile X-Men się śpieszy, to tu się trochę wlecze w środku, bo powiem tak, cały motyw z czwartym schronem mógłby być wycięty i byś w sumie nie miał żadnej różnicy.
To znaczy ten Vault czwarty, ta krypta numer 4 nie była jakoś specjalnie potrzebna jako wątek popularny. Ja rozumiem, ona była trochę comic reliefem.
Tak, i to moim zdaniem właśnie to jest ten moment, w którym ten serial nie działał, bo kiedy po prostu tam się rzeczy śmieszne dzieją po prostu na takiej zasadzie, że strzelasz w gościa i on się rozpryskuje na milion kawałków, bo najwyraźniej Ghoul ma Bloody Mess władowany.
Perk po prostu, no tak.
Wałmiatkę, perk, tak. No to jest takie, wiesz, takie nawiązanie do serii gier i jest to rzecz, która jest trochę zabawna w taki mroczny sposób.
Powiedzmy tak, Fallout jest śmieszny w momentach, kiedy powinien być straszny tak naprawdę, bo to na tej zasadzie działa uniwersum Fallouta, że w randomowym momencie, powiedzmy, pojawia się Frank Horrigan z Fallouta 2, czyli supermutant przyodziany w pancerz enklawy, który rozwala typowego wieśniaka miniganem, z tego typa zostaje po prostu nic. Zostaje kawał mięcha rozdziobany.
Pierwsza rzecz, którą widzisz często w Falloutie jedynce, co nie? Idziesz sobie przez pustynię. Nie, faktycznie w dwójce. Wychodzisz na pustynię i tak, widzisz gościa, który rozwala
jakąś rodzinkę typowych wieśniaków po prostu, nie?
Tak, po prostu. Bo się nudzi, co nie?
I ja i tak jakby, ja wiem, że Fallout, bo mimo wszystko Fallout jest bardzo mrocznym, brudnym, groteskowym, takim no-hope'owym, zero-nadziejowym uniwersum. Mimo tego, że tam w grach parę dobrych rzeczy się udało, to raczej to uniwersum nie daje za dużych nadziei na to, że tam się poprawi cokolwiek. Jeśli cokolwiek śmiesznego tam się pojawia, czy dzieje, to raczej dzieje się przy okazji, a nie jako ta główna rzecz, tak powiem.
No, dla mnie ten serial jest okej. Okay. Jakby to nie jest coś, co ja będę, wiesz, jakby wychwalał pod niebiosa, ale też nie będę specjalnie rugał, bo jest okej. Okay.
Nie, no nie, tu nie ma co rugać. Tu wiesz, mogę sobie ponarzekać na te rzeczy, które się nie zgadzają z lore, ale ja już wczoraj pisałem na którymś z tych fanpage'ów polskich Fallouta, bo tam się któryś z tych właścicieli tych fanpage'ów bardzo mocno miał tak zwany incydent kałowy. Ja nie będę mówił który, nie będę mówił gdzie, więc nie jest istotne, ale pisałem, że w sumie to mam w dupie, czy ten serial jest kanoniczny, czy niekanoniczny, bo z tego co wiem w tym momencie, to się zrobiły dwa kanony. Kanon serialowy i kanon growy. Gry idą swoim torem, serial idzie swoim torem.
Nie, no nie do końca, no wiesz, jakby pisarze z gier, zresztą pisarz ten sam, który zajmował się Starfieldem, mówi, że to jest wszystko kanoniczne. Howard też mówi, że to wszystko jest kanoniczne i że to jest w jednym kanonie.
Todd Howard to generalnie mówił ostatnio, że ten serial ma działać jako wstęp do Fallouta 5 do gry. Tak. Ale tak jakby Todd Howard sam nie za bardzo rozumie uniwersum, które ma, jemu tylko chodzi o to, że pieniążki wpadały.
Tak, bo to nie jest jego w rzeczywistości, no.
To będzie kupował nowe, on będzie kupował sobie dzięki temu nowe skórzone kurtki, które będzie mógł prezentować publice. A ten, pożal się Boże, scenarzysta, to jest ten sam scenarzysta, który powiedział, że zapisywanie dokumentów i danych tak jakby blokuje proces twórczy. Także, okej.
Okay. No ogólnie, wiesz, tam powiem tak, mi się to oglądało całkiem spoko, choć mówię, były momenty, kiedy mi się trochę dłużyło. Nie wiem, czy ja chciałbym oglądać w rzeczywistości świat przed wybuchem w tym serialu.
To znaczy, tam paradoksalnie było bardzo dużo tych retrospekcji z świata przed wybuchem.
Tak, bardzo dużo.
Ja rozumiem, że to jest backstory tego Ghoula, naszego Coopera. I rozumiem, że to ma działać po to, żeby pokazać, dlaczego on się stał taki, a nie inny i dlaczego jest absolutnym bucem wypranym z uczuć i emocji i tak dalej, który wszystko i wszystkim ma za nic, okej, okay, ale za dużo. I kolejna rzecz, której było za dużo, to ludzie, którzy nagle przeżyli wojnę i żyją w...
Tak,
w,
tak,
w 200 którymś tam, kurde.
Nagle, wiesz, strasznie dużo tych jakby zachomikowanych w kriokomorach.
No poza tym ten motyw z tymi kriokomorami to jest zarypany z Fallouta 4, bo to jest sam początek, ta krypta, z której wychodzisz, czyli krypta z chyba 101, nie pamiętam.
Tak, 101.
Tak, to była ta krypta, gdzie były lodówki i ty byłeś jedną z tych osób, która wyszła z tej lodówki przy okazji, także motyw trochę buchnięty.
Tak, ale zwróć uwagę, że też motyw inny jest buchnięty z wcześniejszych Falloutów, bo szukasz taty.
No tak, to jest z Fallouta 3 akurat.
I znowu szukasz taty i wiesz, ten motyw jest taki sobie, powiem szczerze tutaj.
Tutaj jest ojciec absolutnym bucem.
A i świetnie, ale jest świetnie dobrany, bo no jest
ja wiem,
McLachlan.
Ja wiem, to jest Ash, ja wiem.
To nie jest Ash, to jest Ash? Agent Cooper. To nie jest Bruce Campbell, tylko to jest McLachlan, James McLachlan, nie wiem jak się jego nazwisko czyta. To jest Agent Cooper z Twin Peaks.
O kurde, myślałem, że to jest Bruce Campbell.
Nie, to nie jest Bruce Campbell, to jest Agent Cooper z Twin Peaks i on jest jako taki właśnie dziwny gość, oderwany trochę,
a
świetnie dobrany.
Przepraszam, oni są trochę podobni do ciebie.
Tak, tylko że wiesz, co mi się nie podobało? Nie podobało mi się, jak go odmłodzili w tych retrospekcjach.
Znaczy, no było widać, że tam trochę CGI wjechało, no ale... No...
Taki, ale jest taki gumowy też, nie taki, nie wygląda tak jak... Bo wiesz, jak on wyglądał w Twin Peaks, nie?
No tak.
On powinien mniej więcej tak wyglądać. A tu on wygląda tak, jakby, wiesz, mu założyli taką maskę, gdzie ten jeździ, ta szyja nie jest do końca. Wiesz, tylko odmłodzili twarz i lekko rozmazali szyję. Na takiej zasadzie. On
no,
tak wygląda
ważne.
Dziwnie trochę.
To już nie będę narzekał, bo dali mi taki cliffhanger na samym końcu i w sumie wszystkim, że teraz wszyscy będą oczekiwać, że New Vegas wjedzie w kolejnym sezonie.
Tak, ale ludzie już też zauważyli, że New Vegas w tym jakby cliffhangerze nie ma świateł. Jest wygaszone.
No tak, bo generalnie w kanonie growym to przecież Pan House to my go w sumie odłączamy z tej lodówki, w którym tam sobie leżał. I jeszcze nie pamiętam, tam przejmuje kontrolę nad całym Nowym Vegas, ale tam się chyba wystrzelali ci te wszystkie gangusy, które tam były. A kolejna sprawa tam jest, ja nie wiem na ile to jest potwierdzone, ale ktoś tam dostrzegł latacze NCR w New Vegas i że ponoć New Vegas w tym czasie ponoć po zbombardowaniu Shady Sands działa jako nowa
stolica
NCR.
Okej. No, zobaczymy.
Bo trochę mi tego brakowało. Ja się trochę nastawiałem mimo wszystko na to, że będziemy mieli Republikę Nowej Kalifornii, bo mimo wszystko jest to największy twór polityczny w Falloutie. No, tak jakby, co by nie mówić, no to tak jest, bo oni mieli całe zachodnie wybrzeże tak naprawdę. Łącznie z pustynią Mojave, łącznie z Nevadą
praktycznie
całą. Bo oni też przecież ubili Legion Cezara, chyba kanonicznie, jeśli się nie mylę.
Chyba tak.
No właśnie, łącznie z przejęciem zapory Hoovera. Także...
Nie wiem, czy zapora Hoovera nie była, została wysadzona, tak?
No ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że mimo wszystko w kanonie chyba ją przyjęli. Ale mogę się mylić, musiałbyś sprawdzić, jaki jest kanon. Ale no. W każdym razie mieli spory kawałek zachodniego wybrzeża łącznie z pustynią. I trochę mi brakło tego NCR tutaj. Ja wiem, że dostaliśmy moment z flagą, dostaliśmy ładnie rozpisaną chronologię w tej krypcie numer 4 na tej tablicy, że tu było to, a tam było bombardowanie i tak dalej. W dalszym ciągu nikt nie powiedział, jak gościu dostał głowicę atomową w swoje posiadanie, jak w ogóle to zrobił, ale whatever, okej? Okay? Ale na pewno doceniam to, bo tam był moment, kiedy dostaliśmy dwóch ludzi chodzących w uniformach tych specjalnych rangersów NCR z tymi czerwonymi ślepiami. Także no, bardzo miło mi, że gdzieś tam to zachowano, to fajnie, doceniam. Power Armory wyglądają do walenia, fantastycznie wyglądają.
One wyglądają dobrze, jakby wiesz, no to nie jest też jakby jakiś szczyt, powiedziałbym, praktycznych efektów, ale wygląda okej.
Okay. Ja czekam na te, na pancerze enklawy i fajnie by jakby enklawa się w ogóle pojawiła na trochę dłużej, bo ci enklawiści mieli te pancerze X-01, Jezu, wychodzę na jakiegoś w ogóle twardego, nie wiem, nerda tego uniwersum, serio. I one były zrobione, one były zrobione ze wzmocnionych płyt ceramicznych, a nie tylko metalowych.
Te z dwójki,
te takie, co wyglądały jak tak. Twarze insektów, jak takie modliszki, nie?
Tak. Wiesz, ogólnie ja powiem tak, ma takie rzeczy, które mnie zastanawiały, na przykład, wiesz, pamiętasz, jak jest ten Gulper, co nie? Ten zmutowany taki potwór z palcami,
no
który
tak,
tam się
tak,
pojawia.
No tak, 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 tak. Tak zwany łykacz.
Mnie zastanawiało, w jaki sposób oni go zabili, jak on go wyciągał z niego.
To znaczy, on się chyba zżygał na śmierć, tak swoją drogą.
A, no bo ten moment był taki, coś, co się stało w sumie.
Trochę tak, bo takie, co? Czemu?
Co? No takie też, tak, co? Czemu? Tam było coś zahaczone o niego, chyba kotwica ta, którą ona miała na sobie.
Chyba tak.
I chyba to niby go wyrwało, ale to było tak źle pokazane, że to po prostu było coś w rodzaju... Chwila, musiałem ze 3 razy ten moment obejrzeć, żeby zobaczyć i było takie, no nie mam zielonego pojęcia, co tam się stało.
No w każdym razie mogę powiedzieć w końcu, odhaczyć ze swojej listy rzeczy do zobaczenia kiedykolwiek, że ktoś się zżygał na śmierć, no.
Tak, z rzeczy jakby takich dobrych to przede wszystkim Ghoul jest świetnie zagrany.
Oj nie, no to Walton Goggins to zrobił pik aktorstwa, naprawdę.
To jest najlepsza postać tutaj w całym serialu.
On fantastyczną drogę przechodzi w tym serialu i pokazuje, jak można przejść od gościa, który faktycznie interesuje się swoją rodziną, do interesowania się absolutnie nikim.
Co nie jest prawdą, bo on pyta się na końcu o to, ale to może nie spoilujmy.
To znaczy, ja wiem, ale nie będę spoilerował nikomu.
No i może jeszcze taka kwestia od pozostałych 2 aktorów głównych. To moim zdaniem Maximus się totalnie.
To znaczy nie lubię, go jako postaci. Jest zwyczajnym kurzem, cieniasem w ogóle, parobkiem zwykłym, ale to okej.
Okay. Jest przede wszystkim tępy.
To też
nie mówiąc już o tym, że jakby tam tak, ten romans, który się pojawia w momencie
jest tak na siłę,
dupy,
że nie mogę.
Że ja cię kręcę po prostu. Dlatego mówię, że to jest serial, który jest okej, ale nie jest idealny. Dla fana...
To znaczy Lucy jest...
Może pasować, bo klimat tam jest.
Lucy jest uroczo naiwna po prostu. Tak. Także ona się chyba po prostu zakochała w idei rycerza, ani w rycerzu, że tak powiem. Tak. Tak chyba na to bardziej mi to wygląda i ona się bardzo szybko na nim pozna. Ale okej, nie wiem, może zobaczymy w drugim sezonie jakąś zmianę u niego. Wątpię, ale okej.
Lucy ogólnie też jest okej, jakby aktorka też jest całkiem spoko. Aktorka się nazywa Ella Parnell.
Bardzo ładnie zagrała, naprawdę.
Tak, jakby tutaj, jeżeli chodzi o tym, jakby ona pasuje z tą swoją w sumie taką naiwnością i tak dalej.
Uważam, że trzeba mieć masę talentu, żeby zagrać postać, dorosłą postać, która jest naiwna jak dziecko po prostu i urocza w tym przy okazji. Powiem, że fajnie było w drugim sezonie dostać na przykład moment, kiedy oni sobie chodzą gdzieś tam po tych pustkowiach i nagle spotykają rozbity statek UFO z Alienem i Alien Blasterem, bo to jest taki rolling joke, który się powtarza co grę, gdzie możesz spotkać...
Tak. To, ale to musi mieć wysokie szczęście w pierwszych
grach. To znaczy, w pierwszych 2 grach tak, a w kolejnych to jest po prostu ustalone miejsce, gdzie możesz znaleźć i zabrać Alien Blastera. W trójce nawet był dodatek, który się nazywał Mothership Zeta, gdzie po prostu biegasz po statku kosmicznym.
Tak. Nie wiem, czy też potrzebowałem całych tych wątków z tym, co się, jakby z tym eksperymentem. Chociaż z drugiej strony to jest mocny element, tak jakby serii.
To znaczy, te eksperymenty w kryptach to jest ważny wątek. To jest ważny wątek w grach. On nigdy nie jest jakoś bardzo mocno, może inaczej, nigdy nie był jakoś turbo mocno rozwijany w grach. To znaczy, był, ale nie, bo w te główne krypty oczywiście tam było to tłumaczone, ale te poboczne, które możesz odwiedzić, a nie musisz. Tam to się działo, ale to już lore odkrywa jest sam na własną rękę przy wszystkich tych nagraniach, taśmach i wiadomościach, które były zostawione po prostu.
Tak, w ogóle ten, w początku serii była informacja, że im się też chip wody zepsuł.
Tak, i ja
water chip,
jakby...
I tak by zapomnieli o tym. I zapomnieli o tym później.
No, może kogoś wysłali. No, tak jakby 150 dni na wykonanie questa, jak nie, to tak. Umierają, nie?
Tak. Ale tego w ogóle tutaj jakby była informacja, że zepsuł się water chip, ale później tak jakby dalej nie zostało to popchnięte nigdzie.
Ale co ciekawe, ten gościu, który przychodzi i trzyma w rękach ten kawałek tego metalu,
tak.
To ten water chip wygląda dokładnie tak jak w pierwszym Falloutie. To jest wymalowane na żółto-czarno.
Tak. Tak, aktorzy już mówiliśmy. Historię pomówiliśmy.
Nie no, ja jeśli chodzi o wszelkie nawiązania do gier, czy tak jakby to, jak się to uniwersum prezentuje, to jak najbardziej, to jest cały czas ten sam Fallout wygląda beznadziejnie w swojej, albo inaczej jakby to powiedzieć, wygląda fantastycznie w swojej beznadziejności. O.
Powiem tak, pomimo tych wszystkich rzeczy, o których mówimy, to jest okej. No, ja mówię, no, jakby to, wiesz, to mogło być lepsze troszeczkę, pod tym względem, że jest trochę długie, nie do końca zgadza się z lore i tak samo, i td, i tp. Są momenty, kiedy to nie jest idealne, ale da się to obejrzeć Nie jest to złe.
Tak jak już powiedziałem, jeśli ktoś nie grał w gry, to może nawet lepiej dla niego, że tego lore nie zna, bo nie musi się z tym zapoznawać, no to po prostu będzie łykał to w ciemno i tyle. A z drugiej strony, jeśli jesteś jakimś uber nerdem tego uniwersum, tak jak na przykład ja, i mi jakoś nie przeszkadzają zmiany gdzieś tam w lore czy przemieszczenia względem tych jakichś tam wiosek czy miast, bo niech sobie ten serial idzie tam swoją drogą, ja jak będę chciał, to zawsze mogę wrócić do gry i tyle w temacie po prostu, do gier w sumie.
Tak, ogólnie scenariusz jest trochę dziurawy, bo ogólnie ten serial ma problem z geografią, bo w sumie nie wiesz, gdzie ludzie idą, bo wszystko wygląda podobnie, nie wiesz, skąd idą, gdzie idą, dokąd idą i tak dalej. I masz wrażenie, że oni się po prostu kręcą w kółko. Tak troszeczkę.
Ja mam w pewnym momencie, miałem wrażenie, że oni magicznie skaczą po tych lokacjach. To jest trochę to, co miałem w ostatniej sezonie Gry o Tron, gdzie tutaj mamy tak, krypta 33, wychodzimy z tej krypty 33, nagle mamy to Philly, czyli to jedno większe miasto, które gdzieś tam jest obok. Zaraz obok mamy kryptę numer 4, a gdzieś tam jeszcze obok jest ten obóz Bractwa Stali. A jeszcze obok jest gdzieś tam to obserwatorium, które gra główną rolę, znaczy główną, bardzo ważną rolę w tym serialu. Także to wszystko jest obok siebie.
Tak, masz takie wrażenie, że niby podróżują, ale tak jakby nie podróżowali.
Trochę tak, tam mija 15 minut i oni są z jednej lokacji, wychodzą i są po 15 minutach w drugiej lokacji.
I w tym samym czasie pokazują ci na przykład bunkier i w tym bunkrze się jakby nowe rzeczy dzieją i to niby się dzieje w tym samym czasie, czy... Więc i to sugeruje ci w takim wypadku, że ten czas nie jest jakiś duży, który minął. Do tego, wiesz, jakby takie wrażenie, że rzeczy dzieją się przypadkowo, bo weszliśmy do budynku i spadliśmy do bunkra.
Trochę tak.
Leżałam sobie na tym, wyszłam z bunkra, leżałam sobie pod gwiazdkami i spotkałam gościa, wokół którego będzie się toczyło parę pierwszych odcinków.
To znaczy, no trochę nie powiem, to jest trochę jak w grach, że wchodzisz do losowego budynku.
Tak.
I jakiś losowy NPC, który tam się znajduje, daje ci questa po prostu, nie?
I wiesz, i dlatego dla mnie takie pewne rzeczy, które tu nie działają, to jest właśnie fabuła troszeczkę. Sam pomysł nie jest zły, ale wykonanie do końca moim zdaniem nie wyszło.
To znaczy, ja bym chciał, albo inaczej, jakbym to powiedział, powiedziałbym tak... Randomowe questy dobrze działają w grach, bo ty
tak.
Sobie sam podejmujesz decyzję, czy tego questa zrobisz, czy nie, bo jak zrobisz, to ewentualnie dostaniesz nagrodę, jak nie zrobisz, to w sumie główna fabuła ci się nie zawali, bo to nie jest związane. A w serialu czy filmie uważam, że trochę powinniśmy pójść tak jakby po nitce do kłębka, żeby to miało ręce i nogi, jasne, nie wszystko zawsze musi być związane z fabułą. Możemy sobie zrobić jakiś jeden półfilerowy odcinek, gdzie będziemy robić bzdety, żeby... rozwinąć to uniwersum, żeby dać fanom trochę jakichś tam easter eggów, bo ktoś tam będzie siedział w fotelu i wiesz, tak jak ten DiCaprio na memie, rozumiem, pamiętam, fajne nawiązanie.
Nie, to, nie? Wiesz, w filmie, bo to było z dawno temu w Hollywood i on tam pokazywał siebiec, nie?
No.
Bo w siebie widział w telewizji, tak, to ja, nie? Popatrz,
to tutaj
ja.
Możesz mówić, znam, rozumiem, pamiętam, było coś takiego, tak. Okej. Dobra, ale nie cały czas, nie musicie mi co 15 minut dawać tych easter eggów, bo ja znam to uniwersum, naprawdę, ja fajnie doceniam, że doceniacie mnie jako gracza i to jest naprawdę miłe, bo to nie zawsze się zdarza, ale tego nie musi być cały czas, nie muszę dostać tego non-stop.
Wiesz, ogólnie to jest serial, który jest lepszy niż się spodziewałem,
ale mógłby być lepszy pod gorszy niż względami.
Ale troszeczkę gorszy niż mógłby być. I wiesz, nawet byłem zaskoczony tym, jak jest tam dużo elementów z pierwszego Fallouta, że...
Jest od zasrania.
Muzyczne elementy pojawiają się tam.
A muzyka w tym serialu akurat jest bardzo dobra, muzyka jest bardzo dobra, naprawdę.
Chociaż powiem szczerze, trochę moim zdaniem przesadzają z ilością kawałków z lat 50.
Ja je bardzo lubię, ja je znam z gier od trójki do czwórki, w sensie trójka, New Vegas, czwórka. I 76, ja je bardzo lubię, bo jedynka i dwójka nie miała ich dużo jakoś specjalnie.
Ale trochę za często.
Ale no fakt, no trochę tam momentami jest tego za często.
Lepiej by było, gdyby na przykład gdzieś się pojawił jeden na początku na przykład, może w środku jak jakieś wydarzenie ważne i na końcu jako zamknięcie. A one tu są prawie co chwila i to troszeczkę jest za dużo.
Owszem, ale na przykład też jak oni byli w tej krypcie 4 i tam Lucy sobie tam właśnie oglądała w jednej z tych sal, tam była flaga NCR i były te technologia wpisana i tam się pojawił motyw muzyczny Fallouta trzeciego, od trzeciego i potem New Vegas on też był, w Falloutie 4 też on był, także to było, także fajnie, że takie rzeczy są, to akurat doceniam, to jest bardzo miłe.
Ogólnie wiesz, kwestia taka, że te kawałki mogą się pojawiać w, tak jakby, wiesz, radiowo tam. Czy w tle gdzieś grają.
Ale był motyw z radiem, nie? Z radiowęzłem. Było KPSS, które nadaje kawałki klasyczne i jakieś tam, wiesz, no takie muzyka poważna po prostu, nie? Było przecież. Nawet ten DJ mówił, że no spoko, gramy dla was muzykę, ale nie przychodźcie do nas, zostawcie nas w spokoju, tak? Nie musicie do nas przychodzić.
Mi się motyw z Melomanem pojawiał, podobał z płytami winylowymi, które już są tak stare, że ledwo co grają, a on, wiesz, słyszy w nich ten głębiej, ten
no tak.
Te treble i to wszystko, wiesz, tak siedzisz tak, wiesz, coś w rodzaju, no, jak słuchasz kogoś, kto faktycznie na przykład trochę liznął tego, jak przetwarzany jest dźwięk, to w rzeczywistości to jest ta sama bzdura, tylko tutaj poparta takim elementem typu, no bo winyl zawsze brzmi lepiej.
No tak, ja zawsze to, wiesz, mówią audiofile, że o, winyl zawsze brzmi lepiej. Tak jak jeszcze się MP3 słuchało, to każdy mówił, że jak nie ma 320 kilobajtów na sekundę, to możesz sobie to wywalić do kosza generalnie.
Ale akurat tutaj to ma troszeczkę znaczenie, bo to ilość, wiesz, jakby gęstość tego próbkowania tam.
No tak, a potem przychodził kolejny nerd i mówił, że to jak nie jest we flacu, w sensie w tym
to
formacie,
już w ogóle,
nie? To już w ogóle możesz wywalić swoją muzykę z dysku i niczego nie słuchać.
Ale słuchasz to na najtańszych słuchawkach, więc...
No a potem właśnie przychodzi kolejny audiofil i mówi, że powinien mieć pozłacany kable, bo się nie znasz, śmieciu.
No nic. Myślę, że to wystarczy, jeżeli chodzi o dyskusję o Falloutie.
Myślę, że tak. Bardzo dobry serial, aczkolwiek parę rzeczy można by poprawić. Z drugiej strony, nawet jeśli nie, to i tak będzie bardzo dobry serial.
To jest, wiesz, coś, co ja się spodziewałem, że powiem ble, a było tak, nawet nie było najgorzej.
Na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie i pod względem samego uniwersum, jak i pod względem postaci.
Tak, jak na, powiem tak, no, jak na rzeczy takie postapo, to za dużo dobrych nie ma, takich super. I to było raczej z tych lepszych, które ostatnio mieliśmy.
Myślę, że chyba ostatnim dobrym postapo, które dostaliśmy, to było to uniwersum A Quiet Place, gdzie wszyscy żyli w ciszy.
No, tak, ja tutaj patrzę w tej chwili na nowy trailer Mad Maxa kolejnego, tej Furiozy. I to jest takie, nie wygląda dobrze.
To znaczy, ja nie czekam w ogóle na ten film. Ja rozumiem,
nie,
że to,
też nie specjalnie.
Rozumiem, że ten reboot Mad Maxa ma jakieś tam swoje grono fanów.
Nie, pierwszy film był fajny. Jakby ten pierwszy rebootowy film był fajny.
Znaczy był okej, okay, ale podejrzewam, że po zobaczeniu tego traileru, tego filmu Furioza, to pewnie była masa ludzi, która zakrzyczała mocarnie Witness me!
Tak, na 100%! Na 100%. Dobrze, przejdźmy może do już tematów naszych z tego tygodnia. Trailer filmu Joker. Tam jakieś francuskie coś ma za sobą. Ja to po prostu chcę dwójkę. Ja chcę po prostu dwójkę. Powiem, tak jak nie chciałem tego filmu oglądać, tak tym bardziej go nie chcę oglądać. Tym bardziej, że nie wiem, ty mówisz, że ludzie twierdzą, że może ona będzie się muzykoterapią zajmowała, ale tutaj wygląda, jakby Harley Quinn była częścią po prostu... Asylum.
W sensie pamiętajmy, że to jest jakiś Elseworld w ogóle
tak,
robiony.
Tak, to jest jakiś Elseworld kompletnie.
Więc tutaj możesz zadzieć się wszystko. Jeden obóz twierdzi, że Harley siedzi tam razem z nim w tym szpitalu, czy tam w azylu, czy to jest Arkham, czy cokolwiek to jest, nieważne. Jest ponoć tak samo szajbnięta jak i on. Drugi obóz z kolei twierdzi, że ona tam pracuje i będzie robiła mu muzykoterapię, a z czasem jej się przy okazji udzieli to, że on jest krzywy bardzo mocno. Z kolei sam reżyser, czyli Todd Phillips, stwierdził ostatnio w którymś z wywiadów, że to w sumie to nie będzie musical, tylko tam po prostu będą popularne covery utworów popularnych.
To ja już nie wiem. Mnie i tak ten film specjalnie nie interesuje.
Jakoś mocarnie nie czekam, bo ja już mówiłem chyba już podcastów temu, że ja nie jestem największym fanem filmów z bardzo dużą ilością muzyki, gdzie główni bohaterowie tę muzykę, że tak powiem, odtwarzają czy odgrywają. Jest parę wyjątków oczywiście, ale no, niewiele. Ja to oczywiście obejrzę, nie spisuję tego na straty, ale no mnie jakoś ten trailer nie porwał. Nie mówię, że jest zły, po prostu mówię, że nie porwał mnie osobiście, personalnie. I to jest tyle w tym temacie.
No mnie kompletnie nie porwał i wiesz, znowu jest coś, co ja nie lubiłem w pierwszym filmie. W rzeczywistości takie uczłowieczenie Jokera to trochę nie powinno mieć miejsca.
Trochę tak, no, dla mnie zawsze Joker, w sumie myślę, że chyba dla większości ludzi, którzy czytają komiksy.
On ma być psychopatą po prostu, ma być tym złym.
Nawet nie, Joker jest po prostu w tym momencie siłą natury, który się nie da rozpędzić, bo nawet w sensie nie da się zatrzymać, bo nie zawsze rozpędzony i on jest takim trochę uosobieniem chaosu w DC po prostu. Możesz się starać go zwalczyć, ale nigdy go nie zwalczysz.
Znowu, to jakieś robienie historii faktycznie miłosnej, to nie powinno mieć miejsca, bo w kreskówkach, w komiksach jasno jest pokazane, że Joker tylko i wyłącznie wykorzystuje Harley i to jest tylko i wyłącznie takie, wiesz, zauroczenie jednostronne w rzeczywistości.
Trochę to dla mnie wygląda jak takie robienie tego scenariusza, gdzie Joker był Red Hoodem, potem z bycia Red Hoodem zmienia się w tego Jokera. Boże, ja nie pamiętam coś, jak to się nazywało. Chyba to było Under the Red Hood, ale mogę się mylić, nie pamiętam.
Tak, ogólnie to nawet w komiksach z lat, czekaj, to gdzieś drugie czy trzecie pojawienie się Jokera to było wspomniane, że on był Red Hoodem.
No właśnie.
To jakby to nie jest jakby coś, co jest nowe, tylko że jakby dobudowuje się do tego dużo większą jakby mitologię niż tam potrzeba w rzeczywistości.
Joker działa najlepiej w momencie, kiedy nie wiesz, kim on jest. Po prostu wiesz, że to tak. Jest jakiś psychopata, wariat, który morduje dla własnej przyjemności i tyle.
Ludzie dają się nabrać na to, co jest jakby sednem zabójczego żartu, że wiesz, Joker to sobie wymyśla po prostu pewne rzeczy i próbuje cię brać na litość.
Dokładnie tak.
On jest psychopatą, to nie jest człowiek taki, który powinien być jakoś traktowany z jakimś politowaniem czy coś w tym rodzaju. To jest po prostu morderca i psychopata w tym uniwersum. Po prostu próba tutaj, wiesz, zrobienia jakiejś ofiary z niego jest moim zdaniem wysoce niestosowna.
To wygląda trochę jak branie tego scenariusza, tak, z Under the Red Hood i potem łączenie tego trochę ze scenariuszem z The Animated Series, gdzie ta Harleen Quinzel potem zmienia się w Harley Quinn pod względem tej terapii, którą przeprowadza na Jokerze, a potem się okazuje, że to Joker przeprowadzał terapię na niej.
Tak.
Także tylko zrobione jest w wersji live action i jakiejś dziwnej muzyko-terapeutycznej wersji, nie wiem, nie chcę oceniać na ten moment, ocenię jak już ten film wyjdzie. Na ten moment ten koncept po prostu trochę do mnie nie przemawia, podejrzewam, że w wersji finałowej też nie przemówi, ale dobra, ja dam temu szansę, zobaczymy jak to wyjdzie.
Tak, Jonathan Majors z kolei uniknie więzienia.
Jakiś totalny absurd dla mnie, ale okej.
No wiesz, no jakby, ja powiedziałem ci, jak wyszła ta sprawa, to ja tylko czekałem na najpierw potwierdzenie, że dostanie jakiegoś psychiatrę, który mu pomoże wydostać się i ulepszyć się. I oczywiście jeszcze dostał tego kuratora.
Kuratora sądowego na rok.
Więc to będzie pierwsza rzecz i teraz czekam na kolejne obwieszczenie, jaki to jest zmieniony człowiek. No jakby podejrzewam, że okej, może się zmienić, może mieć jakieś, wiesz, w rzeczywistości swoje problemy, które rozpracuje, ale po prostu to pewien schemat jest. Działania, który jest po prostu przez Hollywood wypracowany, i który jakby istnieje i któremu ciężko jest zaprzeczyć. Więc tutaj po prostu wiadomość taka, że no Marvel trochę, wiesz, odciął się od niego szybciutko i jakby teraz czas na rehabilitację.
Tam chyba sędzia nie uwierzył w przedstawione dowody, ale żeby nie było mówione, że nic nie jest robione, to coś tam wlepił i sprawa jest zamknięta.
No wiesz, no to jest człowiek, aktor z dużymi pieniędzmi, no. Ciężko tutaj jakby powiedzieć, że to wygląda inaczej.
Nie, dzisiaj wiadomo, że zazwyczaj, nie chcę mówić, że zawsze, ale zazwyczaj sprawy sądowe wygrywają ci, którzy mają większy zasób gotówki.
Lepszego prawnika, no. Dobrze, przejdźmy dalej. Chainsaw Man, czyli taka popularna anime i manga z ostatnich lat, będzie miał drugi sezon jeszcze w tym roku.
No mnie to kompletnie nie interesuje, nawet pierwszego nie obejrzałem.
Ja też nie. Nie, wiesz, to ja próbowałem czytać manga, ale to nie było coś, co mnie jakoś zainteresowało, do mnie nie przemawiało, powiem tak.
No do mnie też nie.
Też nie przemawia do mnie to, że Gra o Tron potrzebuje kolejny spin-off o Jonie Snow i chyba ten jakby pogląd jest podzielany nie tylko przeze mnie, ale i może włodarzy w WB, którzy starają się zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy i prawdopodobnie ten projekt nie ruszy z miejsca. Jakby nie żałuję kompletnie.
Tak, bo oni stwierdzili ostatnio, że nie ma na to pomysłu, więc jak nie ma pomysłu, to lepiej tego nie robić po prostu.
Bardzo dobrze! Jakby później masz tych seriali takich, które na pół gwizdka są zrobione jak ten Continental, tylko dlatego, że John Wick jest dużą marką, to trzeba jakiś spin-off zrobić, który ma zero sensu.
Ja wiem. Tylko, to znaczy, z tego co było mówione, to nie jest tak, że tam jest kompletna rezygnacja z tego projektu, po prostu nie ma na to pomysłu. Więc tak jakby przestają być aktywne prace, gdzieś tam być toczone nad tym serialem. Gdzieś tam te prace staną przesunięte do jakiegoś innego projektu, ale podejrzewam, że jak ktoś wpadnie w końcu jakiś genialny pomysł, to do tematu wrócimy. Oby nie, oczywiście.
No wiesz, oni mają już kolejny spin-off, bo oprócz...
No wychodzi przecież tego... House of the Dragon, nie?
To jest jeden, ale był jeszcze kolejny zapowiedziany, ten o jakiej innej jeszcze książki w uniwersum. A Knight of the Seven Kingdoms Hedge Knight.
A, tak, Rycerz Siedmiu Królestw.
Tak, to miało mieć przecież też spin-off, który ma być zrealizowany.
Ma być?
To jest chyba bardziej...
A nie zrezygnowano z tego też?
A mi się wydawało, że to jeszcze istnieje
w
produkcji.
Po prostu dawno nie było żadnych newsów w tym temacie.
Ja mam jakiś news i ten news jest przedstawieniem castu. Mi się wydaje, że gdzieś to tam istnieje cały czas i wiem, że o tym rozmowy cały czas były, bo przy okazji książek też informacji wiesz, że no cały czas nie ma tej książki, ale pracujemy nad tym serialem i George nam pomaga, co nie? I jest kolejna, wiesz, kolejna rzecz.
No to spoko. Bardzo się cieszę.
Tym bardziej, że to chyba może być bardziej interesujący projekt niż serial o Jonie Snow, który ma już zamknięty jakiś tam charakter arc w głównej serii.
Ależ proszę, więc... tak jakby niech robią.
Z kolei mnie trochę interesuje ten Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, czyli ostatni Ronin, którego chcą zekranizować.
Znaczy ja mam nadzieję tylko, że tego nie spieprzą, bo to będzie kategoria wiekowa R i tam przychodzi syn Jokera, wytłukuje trzy żółwie razem z Pinterem, przychodzi Leonardo, zabija jego ogólnie. To jest najlepszy komik z żółwiami ever w ogóle, zacznijmy od tego.
Ja wiem, no, ja podejrzewam, że to jest główny powód, dla którego to powstaje. I wiadomo, że jakby tutaj patrząc na zawartość, to raczej nie może mieć nic innego, tylko kategorię R.
Czy ja powiedziałem syn Shreddera czy Jokera?
Bo Jokera mi powiedziałeś. Tak właśnie tak siedzę i
to,
tak...
Nie, to przepraszam, chodzi o syna Shreddera, przepraszam.
Myślałem, Jezu. Że żartujesz po prostu
nie,
sobie.
Nie, syn Shreddera, sorry.
Myślałem sobie, że
Jezu,
żartujesz
nie.
I tak...
Nie, tak... Nie, mózg wyłączyłem, przepraszam.
No wiem, usłyszałem. Zobaczymy. Jakby wszystko musi być teraz R, chociaż tu akurat ta kategoria jest zdecydowanie podparta zawartością.
Ta historia potrzebuje po prostu tej kategorii R.
Tak, zobaczymy też, czy to nie będzie na takiej zasadzie, że o, robimy znowu jakiś reboot Żółwinicza, czy to będzie po prostu jednorazowy. Bo zazwyczaj właśnie jest taki problem, że robisz ten jednorazowy film, a później stwierdzają, o, dobrze się sprzedało, to zróbmy sequel, typu musical.
Może nie róbmy.
Też mnie dziwi, bo w ogóle, że jednak doszedł do skutku film Minecraft. To było dla mnie coś w rodzaju nie mam zielonego pojęcia, o czym to będzie. Czy to jest animowany film, czy to jest aktorski? Bo ja widziałem tam aktorów masę i nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda. No, niby został nakręcony, więc chyba aktorski film.
Ten projekt jest tak niepotrzebny.
Mnie dziwi w ogóle, bo nie wiem, jak z tego można zrobić dobry film. To nie ma jakby jakiejś takiej fabularnej potrzeby.
Będzie o składaniu, o układaniu klocków. Jason Momoa i Jack Black będą układać klocki.
Pójdą do kibla i będą cisnąć klocka.
Jakby nie mam ochoty na oglądanie tego filmu głównie przez Jacka Blacka, który w dalszym ciągu gra Jacka Blacka w każdym filmie, gdzie Jack Black gra Jacka Blacka.
Wiesz, ja po prostu patrzę na markę i dla mnie jest coś w rodzaju, ale jak wy chcecie z tego zrobić film, to jest dobra gra, ale raz, to jest chyba z 10 lat za późno, dwa, jak? W jaki sposób? Z drugiej strony, wiesz...
To będzie pół filmu będą budować, albo inaczej, 90% filmu będą budować portal do Netero, a potem pójdą do The Endu i pójdą zabić smoka.
Niby wciąż jest Minecraft popularny, bo to jest jedna z tych gier, które pożerają jakby 70% chyba ogólnego zasobu ludzkich graczy, czyli... W ogóle tam jest chyba ze 3-4 gry, w których ludzie tylko non-stop grają, a cała reszta nie.
Pisz sobie na YouTubie Let's Play, to pierwsza połowa to będzie Fortnite, druga połowa to będzie Minecraft.
O, fuck. No nic, jakby... No, ja nie mam zielonego pojęcia. A wiesz co, z samej ciekawości mnie zastanawia po prostu, co oni z tym zrobią. Tylko i wyłącznie tyle. Dobrze, przejdźmy do gaming roomu w takim wypadku. Gdzie u mnie bez zmian dalej robię to samo, a ty skończyłeś Finala. I Final jest o tyle dziwny, że jest tam multiversum.
To znaczy, Boże, ja nie chcę spoilerować nikomu i Krysty nie mam zamiaru nikomu tego spoilerować, ale ja już mówiłem od samego początku, jak już skończyłem remake, czyli tą poprzednią część, teraz jesteśmy w tej środkowej, przed nami jest ostateczna trójka, ale to nie jest dokładna kopia wydarzeń z oryginalnej siódemki i tutaj mamy trochę trochę. Są pewne
wiesz,
zmiany.
Wiesz, ja mam wrażenie, że tutaj się za bardzo trochę udziela Kingdom Hearts, autentycznie.
Też. I Nomura. No ale to tak jakby, no niestety, oni Nomury nie mogą odsunąć do tego projektu. Bo to numera tworzył siódemkę wrzucili, po prostu, tak. Nie? No właśnie.
Znaczy wiesz, no oni tam mieli nie tylko jego, bo to był cały zespół.
No ja wiem, ale to wtedy on był tym głównym, głównodowodzącym, że tak powiem, nie?
On się ostał z tego zespołu, no, powiedzmy to tak.
No właśnie. No. Ale dobra, tak jakby nie chcę spędzać jakiegoś bardzo długiego czasu na omawianiu tego, ale dobra. Final Fantasy dostało, w sensie Final Fantasy VII dostało multiversum rzeczywistości po prostu.
Tak, i nie będziemy rozmawiać o tym w szczegółach, bo za dużo spoilerów będzie, ale jak mi opowiadałeś, to...
Powiedzmy, że jak wiecie, na jakiej zasadzie działa multiversum i jak przenikają się ze sobą różne rzeczywistości, to tak, Final Fantasy VII Rebirth przenikają się ze sobą różne rzeczywistości.
No, ja powiem, że nie jestem jakoś specjalnie fanem tego rozwiązania i może na tym skończmy.
Znaczy, nie no, niektóre sceny wyglądają naprawdę fantastycznie. Absolutnie dowalone są, no maksa. Nie będę mówił jakie, bo nie będę nikomu zabijał przyjemności z odkrywania tego samemu, serio. Sephiroth jest jeszcze większym bucem, z jeszcze większym ego niż miał kiedykolwiek wcześniej. Ciekawostka, w trzecim parcie, czyli w trzeciej części tego remake'u, mamy dostać normalnie gameplayowe wydarzenia z Final Fantasy VII Advent Children's, czyli z filmu kinowego z 2005 roku.
No, ma to sens.
To ja tylko powiem, że zrobiłem 170 godzin. Całościowo.
No, bo my już o tym wszystkim, co ważne było, pogadaliśmy i w sumie jedyne co zostało to jakby różnice fabularne, a my nie chcemy specjalnie tym rozmawiać.
Utłukłem Gilgamesza, czyli opcjonalnego bossa, tak. Którego możesz zdobyć jako opcjonalny...
Pokazywałeś mi było.
Tak, jako opcjonalnego Samona. Teraz rzuciłbym wiązanką samych niecenzuralnych słów, ale daruję sobie, bo ile to nerwów mi zebrało i ile się przy tym nawyklinałem, to jest moje, ale dałem radę tak jakby, nie? Więc jest okej. Okay.
Jest okej. Okay. Dobrze. No to Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ukoronowała Larę Croft jako najbardziej kultową postać z gier wideo. To jest tak zwana BAFTA.
To znaczy, w ogóle mnie to nie dziwi z jednej
strony. Bo brytyjskie, co nie? Brytyjska Akademia uhonorowała
brytyjską postać. Nie ma w tym nic dziwnego.
Komputerowych,
z drugiej strony mam takie... Nie, że nie podoba mi się ten wybór, bo ja bardzo lubię Larę, naprawdę. Tym bardziej, że jestem z nią od pierwszej gry, z 98 chyba, jeśli się nie mylę.
Nie,
szóstego chyba nawet.
Czekaj, zaraz sprawdzę.
Szósty chyba, albo siódmy. Coś koło tego. Ale miałem takie...
Szósty.
Szósty. No to z 96. No to pomyliłem się 2 lata. Ale miałem takie, jak to pytałem, tą informację, to miałem takie... A Mario na przykład? A Sonic na przykład?
Tak, na kolejnych miejscach. Tam jest cała lista. Czekaj, Marian jest chyba na drugim. Teraz sprawdzę. Tak, nie zdziwiłoby mnie tak. Marian jest na drugim. Na trzecim jest Agent 47.
To jest tak popularny naprawdę, że jak walniesz komuś kod kreskowy na łysy łeb, to wiadomo o kogo chodzi?
Ja podejrzewam, że to jest bardziej tutaj kwestia po prostu brytyjskości wyborów.
Okay.
Nie zdziwiłbym się, jakby tutaj się znalazł jakiś spektrumów postacie. Wiesz, jakiś Miner 69er czy coś w tym rodzaju.
Czy to jeszcze może, nie wiem, zaraz Corvo z Dishonored się pojawi tam.
Cokolwiek jakby postacie, które są, wiesz, z jakiegoś komputera 8-bitowego, ale nie, wylądowała ty na pierwszym miejscu Lara Croft, wiesz, masz jakieś tam postacie typu Pac-Man, Sackboy, Master Chief, to wiadomo, ale one tam na dalszych miejscach. Mi się wydaje, że to jest kwestia brytyjskości bardzo tego wyboru. I to nie jest kwestia jakby faktycznie takiego, wiesz, racjonalnego podejścia do tego. Myślę jednak, że tutaj Marian powinien być na pierwszym miejscu, gdyby to było gdziekolwiek indziej. No, a już szczególnie, tak. Jeżeli to byłoby w Japonii. Powiedzmy tak. Albo we Włoszech.
Znaczy to fakt akurat.
Tak, z kolei mieliśmy trailer Star Wars Outlaws i był też duży fuck up ze strony Ubisoftu z cenami.
Ile? 400? Ojej. Tam 400 zł chyba wersja podstawowa. A ta...
Prawie 500, tak.
No, prawie 500, a ten deluxe to 600 kosztuje. Ubisoft już odleciał w ogóle.
Czekaj, nie. Oni mają tą totalnie podstawową, to ona kosztuje normalnie, bo ona kosztuje... 300 zł. 289, co okay. Nie? O, 350 wersja konsolowa, a bo to są różne wersje.
To jest pod PC, PC i konsola, pamiętaj.
Tak, tak.
Konsola na dokładnie... 350 będzie kosztowała.
Tak, różne są tutaj wersje. Ta najdroższa chyba 500 prawie, że kosztuje.
600, jeśli się nie mylę.
No ja nie wiem, bo to zależy od kursu. Czekaj. Ale tam jest w ogóle zupełnie inna rzecz. O, jest preorder, pam. Tak, preorder wyglądał nas tak. 69 dolców 99 za tą podstawową, która nie oferuje ci nic poza ponad podstawową grę.
70 druga dolarów wersja. To jest 300 zł.
Tak. Druga wersja za 109 dolców.
Sorry, to jest 350. Jezu,
to jest druga wersja i ona posiada coś takiego, że dostajesz wcześniej tą grę o 3 dni, dostajesz preorderowe bonusy, dostajesz, to też jest w tej podstawowej wersji, ale dostajesz trzy jakby tam, jakby dwie misje chyba z Season Passa, czy coś w tym rodzaju, czy tak, jakieś dwie misje dostajesz i za te dwie misje musisz 40 dolarów praktycznie dopłacić.
Dobra, mówiąc w skrócie, po prostu dostajesz gówno content za jakieś horrendalne pieniądze.
I jeszcze jest wersja Ultimate, która ma tam masę jeszcze innego gówno contentu i kosztuje 129 dolarów 99. I to jest chyba to 600 zł.
No, myślę, że nawet... Ile? Przepraszam?
129 dolarów 99?
To jest 700, zł ponad.
To jest tak, że po prostu włosy dęba na głowie stają. Ba, ale oni ci pokazują, że jaki możesz spację super deal zrobić.
Ja tylko jeszcze powiem, że...
Pamiętaj, jaki możesz super deal zrobić.
Tam się gracze doszukali na którymś arcie okładkowym, którejś wersji, napisu, że potrzebne jest stabilne łącze internetowe, żeby w ogóle móc grać w tę grę, tak tylko powiem.
No to ja słyszałem, że to po prostu potrzebne jest do ściągnięcia, ale to może być... Jeszcze nie wytłumaczył Ubisoft,
nie, tam
co ma na myśli.
Było napisane, że you need internet connection to play. To play.
Okej, okay, no to Ubisoft tutaj totalnie po prostu robi nas w balona. Ale jeszcze jest jedna opcja, pamiętaj, bo możesz zapisać się do abonamentu na Ubisoft Plus i za 17 dolarów miesięcznie mieć wszystkie gry, które oni tam wypuszczają na ten Ubisoft Plus.
Tak, jest jeszcze jedna opcja. Ubisoft może zbankrutować po prostu.
Ubisoft może po prostu się przekonać, jak też, że potrafi być piractwo, kiedy ma do tego potrzebę. Albo możesz się przekonać też, że ludziom po prostu się nie chce kupować gry, która kosztuje nie wiadomo jakie pieniądze.
No,
ale... Inna sprawa, że ten ostatni trailer miał bardzo brzydkie momenty, typu główna
bohaterka
postać,
wygląda absolutnie tak, źle. Absolutnie
jak
źle
Muppet
wygląda.
Wyglądała dosłownie, wiesz.
Strasznie
gdzie
wygląda.
Po prostu ktoś nawet nie zadał sobie trudu, żeby w przerywniku filmowym jakoś usta zrigować i ona po prostu gada jak z takiego Team America World Police pacynka, po prostu gęba góra, dół i tyle. Jest niesamowicie brzydka po prostu w tych paru ujęciach. Także wiesz, pokazali modelkę i ta modelka w ogóle nie jest podobna do tej postaci,
nie,
którą oni wymodelowali.
To prawda.
Wiesz, tam cholera z tymi włosami a la lata 70, bo to pasuje idealnie do postaci i do, wiesz, Gwiezdnych Wojen, ale obok masz postacie, które są ostrzyżone bardzo współcześnie. I to jest takie, no to zdecydujcie się na jedno albo drugie.
No wygląda to źle po prostu.
Ogólnie to jakby tym jednym trailerem to oni sobie narobili dużo problemów i w ogóle tymi cenami to spowodowali, że ludzie raczej nie bardzo będą chętni do tego, żeby to kupić. Powiem to tak.
To znaczy mam nadzieję, że im się odbije to czkawką ogólnie.
No, prawdopodobnie, no, na razie nie widać też specjalnego takiego damage control, tylko na razie nabrali wody w usta, powiem tak. Dobrze, przejdźmy dalej. Nowa gra od Warhorse. Jest to takie studio, które robiło wcześniej grę.
Kingdom Come Deliverance.
Tak, która jest z Czech w ogóle, to studio. Co zresztą gra się rozgrywała traście wojen husyckich w Czechach, z tego co pamiętam. Stąd masz ich kolejny tytuł. Jeszcze nie wiadomo, co to będzie. Ma mieć ogłoszenie tytułu jakby na dniach, bo to będzie, 18 kwietnia. Czyli w przyszłym tygodniu dostaniemy informację.
No to pewnie będzie Kingdom Come 2. No pamiętam, jak ta gra wyszła, to ludzie kipieli z rozkoszy, że to jest Elder Scrolls, którego nigdy nie dostaliśmy, bo tutaj wszystko było dopracowane. I żeby korzystać z łóżka, to w ogóle najpierw łóżko musiałeś zrobić w ogóle na przykład, nie?
Ale to jest gra, która do tej pory jest piękna, jeżeli chodzi o oprawę graficzną.
To prawda.
Że ona naprawdę wygląda pięknie do tej pory.
Pięknie jest jej poziom trudności.
Tak, poziom trudności też ma wysoki. To jest taki symulator bycia...
Życia w średniowieczu, że tak powiem.
Mm-hmm. I to w takich Czechach właśnie XV-wiecznych, bo to jest gdzieś w XV wieku się rozgrywa.
No tak.
Więc no, powiem szczerze, interesujący, bo sam tytuł też pierwszy był interesujący. Zobaczymy, co zapowiedzą. Podejrzewam, że tak jak mówisz, dwójkę po prostu. Bo bardzo długo milczeli. Oni też chyba tą swoją pierwszą grę na różne platformy portowali, bo to chyba jeszcze na PS4 wychodziło. Dobrze. I też w tym tygodniu trailer miała zapowiedź Slay the Spire 2. Bardzo lubię tą pierwszą część, pierwszą karciankę. I tutaj pokazano nowych bohaterów, nowych trzech jakby śmiałków, którzy będą się mierzyć z wieżą w tym trailerze. Jest to tam wojownik, trucicielka z poprzedniej gry i ten. I nowa postać to jest szkielet jakiś.
Okej.
Okay. Trailer jest animowany, nie pokazuje dużo gameplayu. Stylistycznie się różni troszeczkę od jedynki, ale pytanie, czy to jest tylko animacja, czy faktycznie będzie zmiana w stylu graficznym troszeczkę tej gry. I zapowiedziana gra jest na wczesny 2025 rok.
No to pół roku jeszcze ponad.
Tak, no ja bardzo czekam, bo pierwsza gra była bardzo fajna. Też w trakcie tego samego eventu był taki event, który się nazywał AAA Initiative, gdzie miał po prostu 3i jako logo. Jedno było odwrócone do góry nogami, ale pokazał się trailer nowego Prince of Persia, który jest
grą... Persia Rogue. Znaczy The Rogue.
The Rogue, Prince of Persia, tak. Gdzie w sumie też dostajemy kawałek gameplayu, który, powiem szczerze, nie wygląda jakoś super zarąbiście, ale jest to gra od twórców Dead Cells, więc będzie to po prostu Prince of Persia w wersji takiej
roguelite. Będzie Metroidvania roguelite po prostu.
Tak. Więc no, nie wiem, czy Metroidvania, ale na pewno będzie roguelite w świecie Prince of Persia. Tak wygląda okej. No, mnie trochę dziwi, że jakby Ubisoft wypuszcza w sumie gry dwie podobne bardzo w tak krótkim okresie czasu od siebie.
Oni chyba trochę badali grunt tym The Lost Crown, czy ta gra się tak jakby przyjmie i sprzeda i okazuje się, że się faktycznie przyjęła i sprzedała. A znaczy... wiemy jak Ubisoft działa, on lubi doić tą samą krowę przez kupę czasu i będą doić tą markę jeszcze przez jakiś czas takimi grami właśnie.
Właśnie śmieszy mnie to, bo to musiało powstawać w tym samym czasie, co
zapewne
ten poprzedni. I ten poprzedni się tak sprzedał średnio, powiem szczerze. On się spodobał ludziom, bo ten, kto za niego chwycił, to powiedział, że to jest dobra gra, ale sprzedaż była kiepska w porównaniu do tego, co Ubisoft oczekiwał. Więc tutaj po prostu, wiesz, dziwi mnie to tym bardziej, że dwie gry w tym samym czasie bardzo podobne robią. No, ale nic, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest do premiery też jeszcze trochę czasu, by tam nie spojrzałem dokładnie kiedy, ale...
To dopiero z tego, co wiem, to w ogóle wejdzie w Early Accessie na PC, tak szczerze mówiąc.
No, maja 14. No. Teraz. W Early Access chodzi. No i ma styl graficzny taki trochę inspirowany Mobiusem, takim autorem komiksowym. Co prawda bardziej na animacji niż jakby podczas samego gameplayu, bo ten sam gameplay troszeczkę taki jest bardzo prosty, jeżeli chodzi o styl graficzny. Więc jest taki bardzo kreskówkowy, ale powiem szczerze, nie jest taki bardzo detaliczny. No, no jest...
jest 2D i dosyć szczegółowy. Tak.
Dobrze, przejdźmy dalej. Oprócz tego, co my tu jeszcze mamy, polskiego FPS-a, inspirowanego tymi kreskówkami z myszką Miki i papajem.
No tak, to prawda, to wygląda ultra klasycznie, że tak powiem.
FPS się nazywa Maus, jest stworzony przez polskie studio. Ja tam pamiętam, widziałem na go już jakiś czas temu na indie jakichś tam grupach na Facebooku. No i wygląda interesująco, po prostu głównie można powiedzieć, że wyróżnia się tym, że dosłownie wygląda jak czarno-biała kreskówka z no szczurami, tak, które są gangsterami. I w sumie tyle w tym temacie. Dobrze, i jest interesująca wiadomość, bo gracze w CS2, czyli w Counter-Strike'a 2 znaleźli wbudowany wallhack, którego nie usunął prawdopodobnie Valve i po prostu wysyp był straszny hakerów.
Nie muszą sobie już tak jakby instalować wallhacka, wallhack już jest w grze. Macie ułatwioną robotę po prostu.
W grze, tak, jakby no. Więc odblokowali go po prostu komendą z tego, z tyldy, wiesz. Jakąś komendę znaleźli, która odblokowuje go i po prostu był wysyp hakerów i zrobiło się ogólnie nieciekawie, jeżeli chodzi o CS2. No po prostu to jest troszeczkę już na 100% na jakby kwestia Valve, że nie dopilnowali swojej gry, swoich programistów, żeby tego typu rzeczy nie umieszczali. Teraz będą pewnie walczyć z pochodnymi tej metody przez najbliższe parę lat.
Tam po prostu pewnie w kodzie było bardzo dużo trójek, dlatego nie usunęli tego, bo Valve nie umie do trójek.
Wiesz, może po prostu stary kod Quake'a jeszcze oryginalny miał jakieś elementy,
nie, które ja ci mówię, rozwadały. Że w kodzie pewnie było bardzo dużo trójek, a Valve nie umie do trzech liczyć.
Do trzech, no ja wiem, no dobra. No i jak już mówimy o trójkach, to może nie trójki, ale dwójki. Bo Battlefield 2042 kończy już swój rozwój. Już nie będą tego wspierać, co nie? I będzie DICE jakby inwestowało w kolejną grę, w kolejną część Battlefielda. Jest informacja, że im tam Motive będzie przy tym pomagało. No
to, czyli... spoko, kolejny Battlefield pewnie w przyszłym roku. To trochę Call of Duty, co roku nowa gra.
Ten był bardzo nieudany od samego początku. Ta gra ma już chyba z trzeci rok. W dodatku była bardzo średnim Battlefieldem i w rzeczywistości pamiętaj, że DICE praktycznie co drugi rok wydawało jakiegoś Battlefielda i tutaj im się zatrzymało i ta gra była kiepska nawet po patchach. Przynajmniej ja tak uważam. Ja w to grałem, mam to w bibliotece i to jest słaby Battlefield.
No ja nie grałem, bo nie gram ani w Call of Duty, ani w Battlefieldy. Te wszystkie gry wyglądają do mnie tak samo. Tylko ścigamy się o to, która wyjdzie szybciej, która da po raz kolejny ten sam content i te same jakieś tam możliwości.
No ja uważam, że ta była wyjątkowo słaba. Powiedzmy to tak. I jeszcze informacja odnośnie Blizzarda, który z utęsknieniem patrzy na pieniądze, które płyną z kraju środka, mianowicie Blizzard wraca do Chin.
To znaczy co, gracze będą znowu mogli w WoWa grać z Chin?
Tak, gracze z Chin będą mogli z powrotem grać w WoWa. Chyba z powrotem zostało zawarte porozumienie z NetEase i Blizzard wróci ze wszystkimi swoimi grami do Chińczyków i oni sobie tam mogli w tej gry grać.
Fantastycznie.
Fantastycznie, wiesz, no, zdecydowanie będzie to gigantyczny zastrzyk gotówki i podać tutaj jednak problemem był, uwaga, uwaga, kto? Bobby Kotick.
Tak, oczywiście, można się było spodziewać.
Tak, bardzo się pokłócił tam z zarządem NetEase i z tego wynikały problemy jakby z tutaj porozumieniem między dwoma firmami i z tym, że jednak Blizzard stwierdził, że no to ja nie będę w Chinach. Ba, oni przecież do tej pory szukali cały czas kogoś, kto NetEase zastąpi. No tylko, że protekcjonizm w Chinach jest tak silny, że nikt tego nie chciał zrobić. No więc teraz najwyraźniej nastąpiło porozumienie. Dobrze, przejdźmy na planszę. Dobrze, ja zacznę tak, bo ja w tym tygodniu grałem dwie gry. Jedna to jest Poszłe konie, chyba, które jest dość nowa, z tego co ja rozumiem. To znajomy przyniósł. I jest to gra o wyścigach konnych, która mi kompletnie nie przypadła do gustu.
Okej, nie spodziewałem się, że gra o nazwie Poszły konie będzie dotyczyć koni, szczerze mówiąc. Myślałem po prostu, że to będzie dotyczyć czegoś innego, a po prostu nazwa jest taka, a nie inna, ale okej, najwidoczniej jest faktycznie o koniach.
Tak, ogólnie gra jest taka, wiesz, jakby w tej podstawowej wersji jest tak, że masz konie na planszetce i w trakcie jakby wyścigu obstawiasz na takiej dużej planszy swoimi żetonami różne pola, które mnożą ci zyski albo zabierają, jeżeli nie trafiłeś, jeżeli źle obstawiłeś. I oczywiście gra opiera się na kostkach, bo tam rzucasz kostkami, więc są jakieś prawdopodobieństwa na to, kto najczęściej wygrywa i najczęściej wygrywa czarny koń oczywiście. Gra polega na tym, że po prostu siedzisz i obstawiasz przez większość czasu i jedna osoba siedzi i rzuca tymi kostkami, żeby te konie przesuwać. I są jeszcze karty, które pozwalają na modyfikacje twoich wyników tam, jakby na przykład karty, które dają ci wygraną, kiedy pomarańczowy wygrywa i tak dalej, i tym podobne. Jest tego trochę, ale moim zdaniem po prostu sam fakt tego, jak ona jest losowa i jak bardzo opiera się na takim typowym hazardzie, powoduje, że ta gra się robi dość szybko nudna.
Domyślam się.
My graliśmy z aplikacją, więc jedna osoba nie musiała siedzieć i rzucać, po prostu tych koni przesuwać. Jest tak tam, że jak jest taka linia czerwona na tej mapie, gdzie przesuwasz te konie i jak tą linię czerwoną przekroczą trzy konie, to się zamykają zakłady, ale dalej się rzuca, bo trzeba jakby rozstrzygnąć wyścig. Więc nawet jak te pierwsze trzy konie, które przekroczyły linię, będą za linią, to niekoniecznie one muszą wygrać. Ale no ogólnie to siedzisz po prostu, może jak jest, jak pijesz jakieś piwo i masz tak na przykład wrzuconą tą gonitwę na aplikacji jakiejś, która jest do tej gry, na telewizorze, to może jakoś działa i po prostu sobie siedzicie i gadacie w trakcie niej, ale dla mnie to jako gra planszowa jest takie bardzo średnie i nie polecam. Grałem też w coś, co mi się z kolei, coś, co mi się bardzo podobało, bo już to grałem chyba drugi raz, czy trzeci. Jest to Cascadia. Jest to gra ze zwierzątkami i z kawałkami biomów na heksach. I układasz sobie takie biomy, na których mogą różne zwierzątka żyć. Masz jakby pokazane, jakie zwierzątka na tym bionie, akurat na danym kafelku, jaki bierzesz, mogą żyć.
Okay.
I musisz po prostu je dopasowywać. Jak łączysz biomy w większe obszary, to później masz więcej punktów, bo tam jest za pierwsze i drugie miejsce określona ilość punktów. Za określone kombinacje zwierzątek też masz punkty. I te kombinacje pojawiają się na kartach, które z zestawu wybierasz, tam masz chyba do E zestawu, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale jest tam parę zestawów różnych kombinacji, że różne tych kombinacje tych zwierzątek różną grę ci tworzą.
Okej, okay, ciekawe.
Ogólnie to jest tak, że masz jakiś tam bank, z którego wybierasz te klocki i wybierasz zwierzątka. Gra jest ogólnie bardzo abstrakcyjna i to nie jest tak, że ona, wiesz, jakby coś symuluje, tylko ma taki, wiesz, taką tematykę zwierzątkowo, jakby, wiesz, przyrodniczą, więc masz ten bank, z którego wybierasz zawsze jedno zwierzątko i jeden kafelek, z tym, że zawsze masz pary po prostu, co niektóre wyciągasz, losujesz i jak kładziesz czasami zwierzątko u siebie na planszeczce już jakby na tym jakby twoim portfolio, no to dostajesz taką szyszkę, za którą możesz zamienić, na przykład wymienić zwierzątka, albo możesz wybrać dwie pary, więc trochę tam zasad jest takich, żeby to jakby strategiczne decyzje podejmować. Wiesz, to masz wgląd też do twoich jakby współgrających, do twoich konkurentów, więc zawsze możesz sobie policzyć mniej więcej, kto ma ile punktów, gdzie i gdzie, jakby w co warto inwestować. Patrzeć też, wiesz, w jakie zwierzątka inwestować warto, bo jak ci się poukładało, to czasami niektóre kombinacje po prostu nie wyjdą. I to jest bardzo dobra gra, to jest chyba nawet taki hit jakiś z zeszłego roku, z tego co pamiętam, i mogę spokojnie to polecić. I tyle w tym temacie.
Okej, okay. No to cieszę się, że dobrze bawiłeś w takim wypadku.
No ja, wiesz co, ja mam znajomych, którzy dobre planszówki przynoszą i zazwyczaj nie mam takiej sytuacji, że gram sobie w poszły konie i później nie mam ochoty grać kolejną grę, tylko zazwyczaj jest tak, o, co było całkiem ciekawe,
poszły
poleciłbym.
Poszły konie po kwadracie.
Tak, poszły. Dobrze. I przejdźmy do twojego zamówienia na GameFoundzie.
Tak, to znaczy w sumie nie mojego, a Renaty, bo Renata postanowiła, że nam kupi Raven Manor. Już kiedyś tutaj mówiliśmy o Raven Manor, wtedy
tak,
to była zapowiedź. Teraz jest kampania, można jeszcze wspierać, to są oczywiście polscy twórcy. To jest karcianka na zasadzie mafii, chyba każdy wie, jak gra się w mafię. Tak, czyli że jedni są policjantami, inni są mafiozami. W sensie, no, członkami mafii, prawda, i trzeba zgadnąć, kto jest kim. Jak nie zgadniesz, albo jak zgadniesz źle, no to wiadomo, co się dzieje ogólnie, nie?
Tak, tutaj wiem, że ilustracje są między innymi od Rafała Szłapy, którego
tak,
znam.
Tak.
Tak, więc to
od
jest
twórcy Blaira po prostu,
tak,
nie?
Od twórcy Blaira, tak, dokładnie.
I też trzeba powiedzieć, że tutaj taki klimat dość ktulowy, taki ktulowersowy, no bo mamy takie postaci raczej paranormalne, nadnaturalne, supernaturalne takie, z mackami i takie horrorowe, ale to takie zabawnie horrorowe, nie że strasznie straszne, tylko takie śmieszno straszne. To po prostu fajnie wygląda.
Tak, no przekonamy się, co, jak to będzie działało, jak już dostaniesz.
No tak, tak, z tego co czytałem aktualizację ostatnią, to bodaj do końca maja, ewentualnie gdzieś tam na początku czerwca mają być już ludzie, którzy zamówili zaopatrzeni w swoje egzemplarze.
No jest takich gier mafijnych, to ja zawsze lubiłem Secret Hitler. Fajna gierka. Dobrze.
Boże, mam nadzieję, że teraz nam zasięgi nie pójdą w dół, bo to powiedziałeś. Okay.
No ale gra jest dobra.
Okay.
To, że ma śmieszną tematykę, że trzeba znaleźć ukrytego Hitlera i go zarąbać, no to inna sprawa.
Okej.
Okay. No tak jak w mafiach, no.
No ja rozumiem.
Mafię. Co nie? Przejdziemy na grok z kapustą, gdzie mamy parę tematów jeszcze. Ty masz nowy, nowiutki router. Pytanie, czy to robi taką dużą różnicę ci?
To znaczy, ja mam światłowód na chacie i ten światłowód, no ja w sensie ten stary router, on już miał ponad 5 lat ogólnie, nie?
No to one się starzeją troszeczkę, no.
No tak, i nie, że narzekałem, ale doszedłem po prostu po pięciu latach do wniosku, do takiego konsensusu, że fajnie byłoby wymienić na coś nowszego. I faktycznie ku mojemu zdziwieniu, może nie jakoś bardzo znacznie, ale faktycznie ta prędkość pobierania wzrosła, a przy okazji przeskoczyłem z normalnej jakości sieci Wi-Fi, którą sobie w domu roztaczam, na Wi-Fi 6 tak zwane. Tak.
No bo tak, bo teraz są nowe 6, już są z 6 literkami jakimiś tam wersje, więc już troszeczkę już poszło do przodu.
Kolejna sprawa, że on ma też wbudowany VPN, ma też dedykowaną aplikację, więc okay. To znaczy... Jakoś mocno mi to nie robi. Fajnie, że ma po prostu, bo mogę mieć do tego dostęp oczywiście jak chcę. Bo ja mam osobę,
ale masz Surfsharka i tak już
masz. Znaczy nie mam Surfsharka, nie będę mówił jakiego mam. Mam bardzo dobrego, okay. Jeśli nie najlepszego na rynku, ale nie będę nikomu robił reklamy po prostu. Bo płacę regularnie za swój
ale VPN. Masz, coś tam masz.
No tak, ale mam i na kompie, i na laptopie, i na telefonie, także mam, więc o to się nie martwię. Ale chodzi o to po prostu, że ten router ma wbudowany też... VPN i ma kontrolę rodzicielską, jakby ktoś powiedzmy miał dzieci i chciał im tam coś tam ograniczyć, to tak jak najbardziej ten router masz, takie opcje można sobie tam bardzo łatwo z poziomu aplikacji w telefonie coś takiego zrobić, że poblokujesz pociechą, czy nie wiem, komuś tam jakieś rzeczy, których nie chcesz, żeby oglądały na przykład.
Ja jestem w ogóle podziwię, jak się to rozwinęło, bo ja pamiętam, jak musiałem ręcznie ustawiać masę rzeczy w routerze i to musiałem pamiętać, że muszę wejść pod odpowiednie IP, poszukać tam w instrukcji co i jak i wiesz, bawić się z tym i czasami w takiej zasadzie, że o, może coś zepsuję, a dzisiaj to jest z poziomu aplikacji masa rzeczy do ustawienia, które praktycznie tak. Się automatycznie ustawiają, więc jest
rzecz,
dużo, dużo przyjemniejsze.
Wiesz, ja się nie znam na takich rzeczach za mocno, to znaczy potrafię zrobić parę rzeczy, ale nie, wiesz, jestem po prostu trochę ograniczony pod tym względem. Bo nie zawsze mam na zasadzie, nie chcę popsuć, więc przyszło dwóch panów monterów, załatwili to w 15 minut i jest zrobione. I tak jak powiedziałem, widać różnicę w poziomie, no w tym realnym pobieraniu, czy realnym, w tym realnym wysyłaniu. Dobrze to działa, a przy okazji ten też bardzo ładnie, estetycznie wygląda, ma też funkcję. Ja co prawda z tego nie korzystam, ale gdyby ktoś chciał, to on ma funkcję montażu na ścianie na przykład, bo rozumiem, że ludzie lubią sobie walnąć ładną, czarną, estetyczną skrzynkę na ścianę, tak. Która wygląda fajnie po prostu, bo teraz wiesz, robi się
bo
zazwyczaj...
Jest cool, bo jest z żebrami jakimiś.
No na przykład, bo wiesz, teraz jest też bardzo popularne robienie mieszkań czy domów na styl skandynawski, takie pierdoły pasują po prostu, nie?
Tak, logo Asusa błyszczy.
No tak, a właśnie, bo nie powiedziałem jaki mam model, to jest Asus RT AX59U. Ja zdaję sobie sprawę, że nie jest na pewno router za 2,5 koła, jakby pewnie niektórzy sobie chcieli kupić.
No.
Ale to jest router z przedziału cenowego 500 zł do mieszkania takiego 3...
Malutkiego.
Czy, tak, no. Znaczy no, małego to może nie, ale takiego 3-pokojowego to wam spokojnie wystarczy.
Tak. Wiesz, kwestia jest taka, że od pewnej ceny to już, dostajesz pierdoły autentycznie. Albo zaczynają się rzeczy przemysłowe, więc trochę przestaje mieć sens.
Trochę tak. Jeszcze tylko szybko dodam, że trochę się bałem, że może będę musiał znowu podpinać swoje wszystkie rzeczy, w sensie sprzęty do sieci na nowo, ale okazało się, że nie, że wszystko jest normalnie ok, że wszystko samo się powykrywało automatycznie. Nawet moje gniazdka na Wi-Fi, do której mam podłączone różne sprzęty, żebym nie musiał dupy podnosić z lenistwa, się powykrywały, także jest ok, nie trzeba było nic zmieniać, także polecam. Jak ktoś potrzebuje zmiany na Wi-Fi 6, nawet u Renaty na laptopie ostatnio go odpalała, to dostała powiadomienie, że wow, twoja sieć została zupgrade'owana do wersji Wi-Fi 6. Od teraz będzie działać jeszcze bardziej, lepiej i jakościowo.
Tak, przede wszystkim to właśnie ma znaczenie przy tej bezprzewodowej, bo przewodowo to tam dużo ci nie zmieniło. Jeszcze tak jakby idąc tym tropem, to u mnie jest problem taki, że ja mam bardzo grube ściany, więc cokolwiek, jakiegokolwiek routera nie użył, to i tak potrzebuję jakąś dodatkową antenkę, która będzie dalej to transmitowała.
To znaczy teraz się kupuje do takich mieszkań te zestawy mesh, które mają no, po kilka segmentów, nie? Że kupujesz sobie ten jeden segment główny i potem gdzieś tam powiedzmy kolejne dwa rozstawiasz gdzieś tam indziej.
Ta. Dobrze, to może kiedyś. Z innych informacji to Apple wreszcie pozwoli na naprawę iPhone'ów używanymi częściami.
Niesamowite.
Po prostu wiesz, Wyobraź sobie, że kupujesz sobie telefon, idziesz do naprawy i oni jak naprawiają, to ci się psuje bardziej. iPhone ma sparowane chipami części i musi być to parowanie dokonane przez
oryginalny,
tak, oryginalny serwis i tak dalej. Więc to była walka na po prostu ze wszystkimi nieautoryzowanymi serwisami Apple'a, czyli wszystkimi tańszymi, normalnymi ludźmi, którzy to naprawiali. I po prostu ze względu na naciski ze wszystkich stron, nie tylko z Unii Europejskiej, ale tam ze Stanów Zjednoczonych, oni w końcu się na to zgodzili, bo oni mieliby wyboru, bo by pewnie było tylko tyle, że no, jeżeli tego nie zrobicie, to dziennie tyle i tyle kasy, kary. Więc w tej chwili użytkownik będzie mógł przeprowadzić parowanie, bo oni całkiem z tego oczywiście nie zrezygnowali, bo chipy już są poinstalowane w tych wszystkich telefonach i jakby nie ma odwrotu w pewnym sensie. Ale no,
ja nie wiem na przykład, czy jakbym miał telefon za 2,5 koła, czy jakby mi się coś popsuło, to chciałbym kupować część oryginalną znowu. Nie wiem, chyba bym nie chciał.
No ogólnie to jest takie, wiesz, typu no teraz ci kamera już nie będzie tak działała jak trzeba, a ekran będzie na przykład bardziej różowy. I będziesz miał non-stop informacje od Apple'a, że nie jest źle sparowana część, albo dotyk ci przestanie działać, różne tego typu rzeczy tam się działy. Więc ogólnie, no powiem tak, Apple tutaj jest przymuszony i to nie jest wcale jakaś dobra wola w rzeczywistości. I dobrze, że to się dzieje, tylko moim zdaniem jakby troszeczkę za późno, bo tutaj Apple przez lata rąbał ludzi po prostu równo, moim zdaniem.
Ja to znaczy dalej uważam, że rypi ludzi na kasę, szczególnie, że co roku dostajemy te iPhony za jeszcze bardziej horrendalne ceny, jeszcze cieńsze, jeszcze bardziej wyginające się z jeszcze bardziej gównianych materiałów i dlatego nigdy na Apple nie podkoczę. I ja rozumiem, że teraz pewnie ktoś by powiedział, że ha, pewnie nigdy nie testował, dlatego tak mówi, a jakbyś miał, to powinien byś został przy iPhone'ie. Mówię, nie, jestem absolutnie po prostu niezainteresowany przechodzeniem na iPhony. Totalnie i kompletnie.
Ogólnie telefon to jest taka rzecz, wiesz, nawet na tym nie gram, to jest taka rzecz typu jest sobie, ja sobie z tego dzwonię, ja sobie z tego rozmawiam po prostu z ludźmi, jak jestem gdzieś poza domem. I nie jest mi bardzo potrzebny.
Jestem tak oldschoolowy w kwestii posiadania telefonu, że serio uważam, że telefon jest od dzwonienia, od wysyłania wiadomości, w sensie nie czy to SMS-y, to pisania na jakimś messengerze, od zrobienia zdjęcia i to jest tyle. I jasny ale wiesz... fakt, jak wymieniam swój telefon raz na jakiś czas, to oczywiście wolę zaopatrzyć się w coś droższego z wyższej półki cenowej, czego nie będę musiał wymieniać kolejne na przykład 3-4 lata. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No nie jestem typem, który musi mieć co roku najnowszego iPhone'a, bo mnie od środka po prostu rozwali coś.
Wiesz, wymieniasz telefon raz na 5 lat, kiedy już stwierdzasz, że no sorry, ale to już trzeba. Nie mówiąc już o tym, że jest cały taki ruch głupich telefonów, które mają minimum funkcji po prostu. I nie zdziwię się, jak on byłby popularny wśród młodszych użytkowników, którzy mają po prostu dość ekranów. Ogólnie no... Ja nie jestem jakimś fanem wielkim jabłuszek i...
Nigdy nie byłem, nigdy nie będę.
Uważam, że to trochę strata pieniędzy, że to wcale nie daje takich, wiesz, korzyści gigantycznych, jakie by mi przyniosło.
To znaczy ja zawsze mówię jedno zdanie. Kto bogatemu zabroni?
No dokładnie. Powiem tak, jak ktoś lubi, no to czemu? No, czemu ja mam bronić? Niech sobie wydaje na to pieniądze. Ja nie muszę. Ja mogę kupić, poeksperymentować, kupić jakieś inne telefony, które niekoniecznie muszą być najdroższe na świecie.
Dokładnie tak.
Chociaż powiem szczerze, mi się na przykład bardzo podobał ten telefon Sony, który był jednym z droższych na świecie.
To znaczy, ja z kolei, niepopularna opinia, jestem bardzo dużym fanem firmy Asus. I mówię to absolutnie nieironicznie, bo Asus udowodnił ostatnio, w sumie w ostatnich latach, że jak coś robi, to robi to porządnie. Chociażby ten router, który mam, czy mój obecny telefon, zresztą poprzedni też, bo... Ja pół swojego życia używam telefonu firmy Asus, które mają w środku, w porównaniu do reszty konkurencji, mają takie bebechy, że cała reszta może się pochować ogólnie. Bo mają tam na przykład Snapdragona 8-rdzeniowego, gdzie niektóre telefony w życiu nie widziały procesora z 8 rdzeniami na przykład, albo nie wiem, z pojemnością 512 giga na przykład dysku.
No ja jeżeli chodzi o telefon, jestem bardzo pragmatyczny i to jest na takiej zasadzie coś, co będzie działało i nie opróżni mojej kieszeni bardzo mocno, więc ja w tej chwili cały czas jeszcze jestem na moim tym Pixelu 4a.
Czyli ten telefon Google, nie? Google Pixel.
Tak, smartfon. On ma po prostu czysty system operacyjny, który nie jest zaśmiecony żadnymi gównami. które instalują ci inni często, wiesz.
Nie masz tam jakiejś przypadkiem na nakładki od Google'a na tego Androida?
On ma jakąś tam swoją wersję, ale ona jest bardzo minimalistyczna i tam jest bardzo mało rzeczy takich, wiesz, specjalnie dodatkowych czy jakichś śmieci.
To znaczy, ja
te śmieci
mam.
Poinstalowałem sobie i ogólnie to jest takie spoko, no mi tyle wystarczy. Jedyne, co chcę, żeby ten mój telefon miał zawsze, to jest audio jack. Co nie? Żeby nie było wszystko przez USB, tylko miał normalnego jacka.
No tak, tak, ja wiem. To znaczy, ja to rozumiem, bo ja mam swojego Zenfona, w sensie od Asusa, i to też bardzo dobry telefon, który mimo wszystko ma też audio jacka na samej górze.
No i może tyle, jeżeli chodzi o te telefony. No, dobry wujek ten, Apple zrobił coś, co musiał zrobić, powiedzmy to tak. Dobrze, mieliśmy też bardzo poważny wyciek, bo okazało się, że z ZUS około 300 osób wyciekły dane, 300 osobom, przez pracownika, który gdzieś tam je przesłał sobie na prywatny e-mail.
Aha, to fajnie. No to myślę, no fajnie, że ten pracownik mógłby już nie mieć pracy w tym momencie.
No i prawdopodobnie nie ma, jest to, wiesz, jakby bardzo poważne naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, tak zwanym RODO. I tutaj to jest po prostu niezbyt fajnie. Nie wiem, czy można jakoś to sprawdzić, bo tam wyciekły dane takie jak PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego. Miał je przekazywać na zewnątrz, będąc członkiem jednego ze związków zawodowych działających w ZUS. No i sprawa tam do jakiejś polskiej tej UODO, nie wiem co to jest.
Co, UOKiK?
Musiał sprawdzić jakaś UODO, organizacja.
A, UODO, myślałem, że UOKiK, że ten, wiesz...
Urząd Ochrony Danych Osobowych. No.
Okej.
Prościej. Tak, więc tutaj jakby śledziłbym to na bieżąco i sprawdzał, czy to nie dotyczy na przykład... kogoś po prostu z waszej rodziny, czy nawet was samych. Bo ja będę musiał to faktycznie prześledzić, zobaczyć ten 300 płatników ZUS-u, jakby dane zostały gdzieś tam wycieknięte.
Czyli to jakby wiesz, no 300 na całej Ukrainie jest to dużo, ale mimo wszystko
nie
na
jest
pewno
dużo,
jest to jakiś fuck
ale to
up
nie jest
potężny.
Przyjemne.
No w dalszym ciągu jest tak, to fuck up.
Tak, nie jest to przyjemne i to jest coś, co nie powinno się zdarzyć i to jest kolejna sprawa, że no jak zwykle co zawodzi, zawodzą ludzie, no. W takich wypadkach. Bezpieczeństwo zawsze się na tym opiera.
No tak jakby błąd ludzki, nie?
Kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominamy, że jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Audioboomie.
Jesteśmy na Mastodonie, na Instagramie, na Facebooku.
Tak, społecznościowych też, więc tam możecie nas znaleźć, polubić, porozmawiać z nami też na Discordzie.
Dzisiaj się pochwalę przy okazji, że wczoraj nas Bethesda wrzuciła na swoją relację.
Tak, to było cool. Tak, ja też jakby tutaj dwa kciuki w górę, jeżeli o to chodzi. Więc dziękujemy za wsparcie wszelkiego rodzaju i przede wszystkim no, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Przypominamy też, mamy sklepik, w którym można tam jakieś koszulki, majtki i czapki kupywać.
Tak, dokładnie. Śliniaczki, jeśli jecie jak flejtuchy, nie ma w tym nic złego. Każdy z nas czasem jak fleja.
Tak, ja muszę wymienić koszulkę często. A ja dziękuję za waszą obecność i do usłyszenia jeszcze za tydzień.
Tak, do usłyszenia jeszcze za tydzień.
Za tydzień będziemy, za dwa tygodnie już nas nie ma, bo ja 27 wyjeżdżam i nie ma nas przez dwa tygodnie, bo nie będzie nas też w majówkę.
I teraz uwaga jeszcze, chwila was potrzymam w niepewności. Nara!
No, to do usłyszenia.
Do usłyszenia, bajo!